Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Maria. Gorąco serdecznie pozdrawiamy Was, gdziekolwiek, drodzy Państwo, jesteście i słuchacie dziś rozmów niedokończonych, czy to w domu, czy w podróży, czy przez internet, czy przez radioodbiorniki. Jakkolwiek miło nam, że możemy gościć w Państwa domach. A my sami jesteśmy dziś gośćmi w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wasilkowie Świętej Wodzie, archidiecezja białostocka. Gospodarzem tego miejsca Matka Najświętsza, ale również ksiądz Alfred Butwiłowski, proboszcz parafii, który gości Radio Maria tutaj po raz 19 od 1999 roku, gdy rozmowy niedokończone odbywały się jeszcze w zakrystii, w małej zakrystii, a już dziś tutaj możemy być goszczeni na plebanii. Temat, który dziś podejmujemy, jak przyjmować i przeżywać cierpienie. Jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, więc temat nas nie dziwi i też wspominamy Matkę Bożą z Góry Karmel. A kogo mamy w studiu? Ksiądz Marek Gryko, kapelan Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To głos księdza Marka. Ksiądz Jarosław Winicki, kaznodzieja.
Szczęść Boże.
Nie tylko dzisiejszy. I pszczelarz, tak mi doniesiono również. Zmartwiony, że w sadzie drzewa owocowe łamią się, ponieważ obfite deszcze teraz przysporzyły zbyt dużo soków i nie wytrzymują. Ale pszczoły, mam nadzieję, dobry miód spadziowy pozyskują i będziemy go kosztować.
Jest... Z pewnością, tak, mam w bagażniku.
Pszczoły czy miód?
Miód.
Miód. Jest również pani Stanisława Zimnoch z Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pani Małgorzata Jeromin, matka.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jak wielka jest rodzina?
W tej chwili 3 osoby.
Tu na ziemi.
Tu na ziemi, a 4 jest w niebie.
To jest skład dzisiejszych rozmów niedokończonych, personalny. Jak przyjmować i przeżywać cierpienie? Po raz kolejny oddajemy głos kaznodziei księdzu Jarosławowi Winnickiemu. Prosimy o wprowadzenie.
Jak ojciec Benedykt wspomniał, jesteśmy u Matki Bożej Bolesnej, a więc u tej, która w życiu ziemskim doznała wielu cierpień. Mówimy o 7 mieczach, które przeszyły jej serce, o 7 boleściach, ale też w swoim czasie prymas tysiąclecia, ksiądz kardynał Wyszyński powiedział, że jej życie to jeden wielki miecz. A więc całe życie przeniknięte cierpieniem. Nie dziwi nas więc, że ten temat dzisiaj podejmujemy. Przeżywamy jubileusz 300-lecia Świętej Wody. Święta Woda to sanktuarium charakteryzujące się trzema znakami, które stanowią o rozpoznawalności tego miejsca. Obraz Matki Bożej Bolesnej, grota Matki Bożej wzorowana na grocie lurdzkiej i Góra Krzyży, Kalwaria Świętowodzka. A więc wszystkie symbole związane też z cierpieniem. Cierpienie jest to trudny temat, bo cierpienie chyba jest jedną z większych tajemnic, które dotyka człowieka. Pytamy nieraz Pana Boga, dlaczego to mnie spotyka, za co często. To są pytania, które nurtują nas. Cierpienia na pewno nigdy na ziemi nie zabraknie. Jak przyjmujemy, jak odbieramy cierpienie? To jest ten problem, z którym wcześniej czy później spotkamy się, bo pomimo, że jesteśmy ludźmi chyba zdrowymi, to wcześniej czy później cierpienie, czy to nas samych, czy kogoś z naszych bliskich dotknie. I wtedy stajemy przed dylematem, jak je przyjąć. Jak to zrobić, żeby po ludzku zmierzyć się z cierpieniem.
Rozmawiamy dziś o tym, jak przyjmować, przeżywać cierpienie. Zanim podejmiemy tak w pełni temat przyjmowania cierpienia, to chcemy zwrócić uwagę, że przyjmujemy cierpienie, ale czy szukamy cierpienia? Czy jesteśmy w stanie uciec przed cierpieniem? Czy jesteśmy w stanie oszukać cierpienie? Bo myślę, że każdy z nas w jakimś wymiarze cierpienia, bólu, samotności, rozłąki, czegoś, co jest smutkiem, doświadczył mniej lub bardziej od najmniejszych lat czy nawet chwil życia. Dziecko, chociaż nieświadome, to gdy widzi oddalającą się matkę czy ojca, poczucie bezpieczeństwa, to delikatnie ujmując, wrzeszczy, krzyczy, piszczy, kwiczy i widzimy jego smutek, widzimy łzy. Zatem zanim o tym przyjmowaniu, to chciałbym zapytać o tym poszukiwaniu, szukaniu cierpienia. Czy my szukamy cierpienia, czy jesteśmy w stanie oszukać cierpienie i żyć bez cierpienia jakiegokolwiek?
Tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Absolutnie. Szukanie też cierpienia dla siebie uważam, że jest czymś nienaturalnym. Zupełnie nienaturalnym. Cierpienie przyjdzie samo. I może dobrze, że nie wiemy kiedy, w jakim momencie naszego życia, bo gdyby zbliżała się data, prawda, tego cierpienia, no to nie wiem, co by się z człowiekiem działo, gdyby był pewny. Cierpienie przychodzi z nagła. To, co Pan Bóg zaplanował, to tego nie unikniemy, a wpisał też w nasze życie cierpienie. I całe szczęście, że to jest pewna tajemnica ze strony Pana Boga. On po coś to cierpienie dla nas daje. Nie rozumiemy tego w momencie, kiedy obdaruje nas tym krzyżem w takiej czy innej formie. Czasami potrzebujemy długiego czasu, lat, po to, aby zrozumieć. I po dłuższym nieraz czasie człowiek poukłada wszystko, poporządkuje i wówczas widzimy, że to cierpienie miało sens, ono czegoś nas nauczyło, ono było pewnego rodzaju znakiem też na naszej drodze.
Jak przyjmować i przeżywać cierpienie? Ksiądz Marek Gryko, kapelan Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Myślę, że to jest takie miejsce, gdzie najtrudniej patrzeć na cierpienie, którego doświadczają najmłodsi, a wraz z nimi najbliższa rodzina i lekarze i ci wszyscy, którzy posługują. Ale to będzie druga część pytań i odpowiedzi, bo coraz częściej dochodzą do nas takie informacje o tym, że młodzież, osoby nastoletnie okaleczają się dla sławy, dla popularności. Nie tak dawno byliśmy świadkami, informowani przez media, że dziewczynki, transmisja na żywo, żeby mieć popularność, zdobyć ilość wielu subskrypcji, zaczęły podcinać sobie żyły przy ojcu, który był bardzo blisko i pilnował je i nie dostrzegł. Czyli jednak jakaś sytuacja w życiu może się pojawić taka, że to cierpienie może wzbudzać sensację i być powodem do zdobywania popularności.
Może ja odwołam się jeszcze do istoty cierpienia, która jest rzeczywiście wpisana w nasze życie i przede wszystkim kiedy kochamy, to zawsze cierpimy. A więc jeśli człowiek kocha, on zawsze będzie cierpiał. Bo wystarczy zobaczyć, że taką sytuację, że osoba, która kocha, traci kogoś. albo nie ma go przez pewien czas i przeżywa z tego powodu ból, cierpienie. Z nami tutaj w studio jest obecna pani Małgosia, która straciła swoją córkę walcząc o zdrowie w szpitalu właśnie klinicznym i te chwile tak przed 5 laty przeżywała bardzo mocno, musiała się z tym zmierzyć. A więc z tej miłości rodziło się cierpienie. A jeśli chodzi o tę odpowiedź, o szukanie, że młodzież tego cierpienia szuka, to może być wołanie o miłość, o zauważenie osób dorosłych. Ja osobiście nie stykam się za bardzo w szpitalu z takimi sytuacjami. Od czasu do czasu pojawiają się pacjenci, którzy biorą jakieś środki, na skutek tych środków się okaleczą, ale zazwyczaj to jest wołanie o zauważenie, wołanie o miłość, o tą stronę drugą, bo tak jak mówimy w naturze, chcemy to cierpienie uśmierzyć. W szpitalu, gdzie się leczy chore dzieci, to wszystko się robi po to, aby ból uśmierzyć, żeby fizycznie pacjent nie cierpiał. I medycyna tak się posunęła do przodu, że tutaj są naprawdę dobre efekty tej pracy. Ale człowiek będzie zawsze cierpiał psychicznie. Zawsze cierpi duchowo. Duchowo cierpi, ponieważ Pana Boga, którego kocha, często nie widzi, nie doświadcza, bo Pan Bóg umyka człowiekowi władzom poznawczym. Także ta wartość jest na pewno taka podstawowa i głęboko wpisana w ludzką egzystencję.
Cierpi ten, kto kocha, ale czy nie cierpi ten, który nie kocha?
Też.
Wydaje się, że też cierpi, prawda?
Też, jak najbardziej, jego. Bo to też jest, ja podkreśliłem o miłość, bo konsekwencja tego, że kochamy, to jest też to cierpienie. Ale kto nie kocha, nie jest kochany, jak najbardziej.
Panie Stanisława Zimnoch, Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku. Jak to jest z tym cierpieniem?
Muszę powiedzieć, ponieważ pracowałam przez wiele 40 lat na chirurgii, chorzy pooperacyjni, więc każdy cierpi, naprawdę. Każdy chory cierpi w jakiś sposób. Jeden powiedzmy mniej, drugi bardziej. Ale tak jak tu ksiądz Marek wspomniał, są leki, były leki, które uśmierzają ból. Natomiast jest też bardzo duże cierpienie jakby takiej ducha. Bo bardzo często jest tak, że chory po operacji zostaje sam. Rodzina jest gdzieś daleko i zostaje tylko jakby, a samotność jest chyba największym cierpieniem. I często jest tak, chory długo leżący, teraz może jest troszkę inaczej, aczkolwiek wówczas, kiedy ja pracowałam, chorzy leżeli dosyć długo, zwłaszcza po ciężkich operacjach. Także to cierpienie było jeszcze dodatkowe, że byli samotni. I wtedy trzeba było, każda z pielęgniarek, chrześcijańska, katolicka, widziała, że ten chory cierpi nie tylko z powodu bólu fizycznego, czyli tej operacji, ale też duchowej. I staraliśmy się zawsze pomóc takiemu człowiekowi. Wezwać kapłana, czy też przyjść, posiedzieć, potrzymać za rękę, powiedzieć, ale przede wszystkim posłuchać. Posłuchać chorego.
Panie Stanisławo, 40-letnie doświadczenie w pracy z ludźmi chorymi, z cierpiącymi, jako pielęgniarka jest pani członkiem Katolickiego Stowarzyszenia
tak.
Pielęgniarek i Położnych,
tak,
czy przewodniczącą?
Tak. Tak się składa, że jestem prezesem, bo
prezesem,
tak się to nazywa.
Prezesem, tak.
Ale to nie ma znaczenia, ojcze.
Zanim będziemy pouczać o tym, jak przyjmować cierpienie i przeżywać to cierpienie, to mam takie pytanie. Jak osoba przyjmuje cierpienie? Czy większość osób jest takich, które złorzeczą, które się denerwują, które są agresywne, złośliwe? Czy jest więcej osób takich, które godzą się z tym cierpieniem, rozumieją, że taki jest los i byt człowieka, że ciało starzeje się na przykład i podlega zniszczeniu, albo gdy ktoś gdzieś uległ wypadkowi, to wówczas doświadczył skutków tego, że ciało człowieka jest bardzo, bardzo kruche. W tym wymiarze mówimy cielesnym. Wiadomo, że tutaj jako osoby duchowne za chwileczkę będziemy podkreślać ten wymiar cierpienia duchowego, psychicznego. Ale zanim jak przyjmować, jak ludzie, pacjenci najczęściej przyjmują cierpienie. Jak to cierpienie przyjmuje też rodzina? Z Pani doświadczenia.
Z mego doświadczenia większość chorych niekoniecznie dobrze przyjmuje cierpienie. Niestety. Zawsze jakby, dlaczego to mnie spotkało? Dlaczego? Przecież byłem dobrym człowiekiem. Dlaczego mam akurat taką chorobę? Dlaczego jest właśnie, powiedzmy, choroba trzustki, czy też wątroby, więc to są bardzo poważne, a jeszcze na dodatek, jeżeli jest to nowotwór. Więc większość osób przyjmuje to niedobrze. Rodzina tak samo. Ale też spotkałam dużo osób, które godzą się z tym, że jednak to cierpienie na pewno będzie miało sens. Że może moja córka się nawróci, może różne rzeczy. Także dużo takich też spotkałam w życiu, że naprawdę godzili się z tym, że to moje cierpienie będzie miało sens.
Czy osoby cierpiące są agresywne względem personelu medycznego, czy raczej są pogodzone z tym, że są w szpitalu, są w miejscu, gdzie przeżywają swoje cierpienie i osoba taka jak lekarz, pielęgniarka służy im pomocą na miarę możliwości i na miarę swoich sił własnych na przykład, prawda?
Muszę powiedzieć, że z mego doświadczenia raczej pacjenci godzą się z tym i są przychylnie nastawieni do personelu. No chyba, że rzeczywiście cierpienie też daje taką niecierpliwość u człowieka, więc jakby domagał się, żeby częściej do niego przyjść, żeby bardziej się nim zainteresować. Ale większość osób jednak godzi się z tym, czeka na tą pielęgniarkę, na lekarza. Także myślę, że ogólnie pacjenci potrafią cierpieć w takim spokoju i wyciszeniu, ale są też, zdarzają się tacy bardziej może też bardziej złośliwi, może tak powiem.
Czy pozwalają wypić kawę pielęgniarce?
Oczywiście, że pozwalają.
A nie mówią, że za często to czynią?
To znaczy, może bywa to różnie, aczkolwiek pozwalają, mówią, żeby odpocząć, że siostra już tak zmęczyła się, że już tyle napracowała się, proszę odpocząć. I ja to mówię z własnego doświadczenia, więc myślę, że tak jest nadal.
Jak przyjmować i przeżywać cierpienie? Zatrzymaliśmy się przy pani Stanisławie Zimnoch, prezesie Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych z 40-letnim stażem i doświadczeniem tejżeż pracy. Słyszałem takie powiedzenie kiedyś, poparte bodajże doświadczeniem, że z człowiekiem można porozmawiać i uczyć go, jak przeżywać cierpienie, jak przeżywać chorobę, wówczas, gdy ból zostanie uśmierzony. Gdy nie uśmierzymy bólu, po prostu ciężko dotrzeć do jakichkolwiek pokładów świadomości czy dobrej woli. Czy to prawda?
Tak, zgadza się. Człowiek cierpiący, naprawdę on nie ma jakby sił do tego, żeby rozmawiać, bo te moje pocieszenie nic nie da, jeżeli nie uśmierzę bólu. Że to, że ja będę przy chorym, że ja będę, powiedzmy, słuchać go, ale on dalej cierpi. Więc naprawdę trzeba jednak uśmierzyć ból, a potem rzeczywiście można swobodnie porozmawiać, wysłuchać. Bo każdy pacjent chce, żeby go wysłuchać.
Czy to prawda, że kobiety bardziej odważnie znoszą cierpienie?
Nie powiedziałabym. Spotkałam dużo mężczyzn, którzy naprawdę też potrafią cierpieć z taką naprawdę wytrzymałością.
Że tak. A jest jakaś miara cierpienia? Chyba jest bardziej indywidualna.
Myślę, że to jest indywidualne. Najbardziej indywidualne.
Bo chorzy, gdy zaczynają ze sobą rozmawiać, to za chwileczkę jest taka licytacja. Kto bardziej choruje, kto bardziej cierpi. Dzisiaj jesteśmy przy temacie, jak przyjmować i przeżywać cierpienie. Jeszcze nie zapytaliśmy o historię tutaj pani Małgorzaty Jeromin, która przybywa do nas bardziej z takim świadectwem przeżywania potężnego cierpienia, ale Przecież to cierpienie odejścia i walki o życie, zdrowie, a potem odejścia dziecka, to chyba nie jedyny ból i cierpienie w życiu matki, kobiety, żony. Prosimy.
Myślę, że tak, że to nie jest jedyny ból. I w swoim życiu przeżywałam bardzo wiele bóli. Różnych cierpień, tak jak każdy z nas przechodzi. Są to czasami jakieś sytuacje w pracy, w domu rodzinnym, jeszcze kiedy byłam dzieckiem. Każdy z nas przechodził jakieś cierpienie. I muszę powiedzieć, że w chwili, kiedy przechodziłam cierpienie, doświadczałam tego cierpienia w chwili, kiedy moja córka Urszula zachorowała, to tak naprawdę teraz potrafię znaleźć jak gdyby takie rozwiązanie. Tym rozwiązaniem tak naprawdę jest Bóg, bo kiedy nie dlatego, że byłam daleko od Boga, ale kiedy chodziłam do kościoła, była to moja tradycja, bo mnie rodzice zawsze prowadzali do kościoła. Wiedziałam, gdzie jest Bóg i co On tam robi, tak? Ale kiedy się do Niego nie przybliżałam, kiedy z Nim nie starałam się rozmawiać, kiedy nie zanosiłam modlitw, to cierpiałam naprawdę mocno. Naprawdę to był silny ból. I gdyby mnie w tamtym czasie doświadczyło Uli choroba, to pewnie dzisiaj bym tutaj nie siedziała, nie mogła świadczyć o tym, że żeby cierpieć, do tego potrzebujemy Boga. Prawdziwego spotkania z Bogiem, z Maryją. To ona nam daje wiele łaski.
Żeby cierpieć, potrzebujemy Pana Boga, czy żeby cierpieć po chrześcijańsku i przeżyć cierpienie, nie załamać się, potrzebujemy Pana Boga?
Żeby dać radę wytrzymać to cierpienie, znieść to cierpienie. Sama Ula mnie nauczyła pewnych rzeczy.
Ile miała lat?
15-16 w tym okresie. Sama Ula nauczyła mnie właśnie tego, zrozumieć to cierpienie, bo napisała w pierwszym miesiącu swojej choroby, w zasadzie silnego bólu, napisała świadectwo, jak zrozumieć to cierpienie. Jedyne, co powiedziała bardzo, tak do mnie dotarło, to żeby ofiarować to Bogu. Bo przecież my możemy prosić Pana Boga o uzdrowienie, my możemy prosić Pana Boga o wszystko, żeby odsunął od nas ten kielich, tak jak Jezus prosił. Ale najważniejsze jest to, żeby przyjąć wolę Pana Boga. I kiedy stajemy w obliczu woli Pana Boga i otwieramy serce na Jego miłość i kiedy pozwalamy Jemu pracować tą miłością Jego, On zabiera wszelki lęk, wszelki strach. Owszem, pojawiają się jakieś różne takie sytuacje, tak, kiedy przychodzi lekarz do izolatki i mówi, że no już niestety nie mamy wyjścia, nie mamy ratunku, tak, niestety nie ma leczenia, to zadajemy pytanie dlaczego, ale z drugiej strony znamy odpowiedź. Taka jest wola Pana Boga. Bóg w dzisiejszych czasach, tak jak 2000 lat temu, działał cuda. I zawsze mamy to takie, taką po prostu, no, ten margines, że to jeszcze nie koniec. Że przyjdzie Pan i uzdrowi.
Pani Małgorzato, oczy nam się robią wielkie i wilgotne. Podobnie jak Pani, ale widzimy niewiastę dzielną z potężnym zastrzykiem, tu męstwo od Pana Boga. Więc będziemy dopytywać. Urszula była najstarszym, najmłodszym, którym dzieckiem?
Najmłodszym.
Najmłodszym, tak. czyli to starsze
dziecko było 3,5 roku starsze. Jest to również córka, także Bóg obdarzył mnie dwoma córkami. Każdy z nas w pewnym sensie właśnie to cierpienie znosił na swój sposób, tak? Ale jedno nas łączyło modlitwa, wspólna więź poprzez różaniec, codzienny różaniec, nowennę pompejańską. I tak naprawdę we czwórkę żeśmy stawali się coraz bardziej z dnia na dzień silniejsi. Pomimo tych wszystkich różnych właśnie sytuacji, które żeśmy przechodzili. Chyba najbardziej to cierpieliśmy w momencie, kiedy to tak zapadło nam do dzisiaj i nawet smutno mi się robi z tego powodu, że większe cierpienie nie pochodzi tam od Boga niż od ludzi, że jesteśmy bardzo naszym prawem tak mocno zacieśnięci, kiedy człowiek cierpiący potrzebuje właśnie drugiej osoby, tej miłości drugiej osoby. Nasza rodzina jest bardzo rodziną związaną, bardzo się kochamy. I kiedy Ula chorowała, pragnęliśmy wszyscy razem być razem z nią. I to był ten najgorszy moment, pogodzić się z tym, że w izolatce z Ulą może przebywać tylko jedna osoba. I to było najgorsze takie cierpienie, pogodzić się z tym, zrozumieć to. Natomiast Bóg chyba to wszystko widział, bo w ostatnim okresie, kiedy już na Uli nie było leczenia, to przysłał, że tak powiem, tą ostatnią chemię, która miała ją zabić. Po części, można powiedzieć, uzdrowiła, bo Ula, zginęły jej nacieki białaczkowe, mogła normalnie pić wodę. I wtedy ordynator szpitala podjęła decyzję, że możemy przebywać tam razem. To był najszczęśliwszy okres w naszym życiu.
Pani Małgorzato, pani bardzo mocno wiąże to cierpienie i swoją relację do Uli, do jej cierpienia z Panem Bogiem. Ale wiemy, że w człowieku cierpiącym objawia się bardzo mocno Pan Bóg. W tej konkretnej osobie to Matka Teresa niejednokrotnie porównywała. Zresztą, gdy czytamy Ewangelię Mateusza, to wiemy, że pomóc cierpiącemu to pomóc samemu Chrystusowi. Ale od samego początku Pani świadectwa, czy Pani rozmowy z Panią, gdzieś rodzi się takie pytanie, co z obecnością Chrystusa, obecnością Pana Boga w drugim człowieku? Czy po wyjściu z tej izolatki pojedynczej, czy to spotkanie z pozostałymi dziećmi, czy to było spotkanie też z Panem Bogiem w tej wspólnocie osób, czy to po prostu ten Pan Bóg to był tylko tam, gdzie Ula, tam, gdzie modlitwa o nią, tam, gdzie Kościół i sakramentalne życie, czy różaniec, czy on był również, gdy przyszło porozmawiać ze starszą córką, gdy przyszło porozmawiać ze swoją na przykład matką, z kimś takim bliskim, gdzie ten Pan Bóg jest podczas tak potężnego cierpienia?
W moim życiu akurat to Pan Bóg był właściwie przy każdej osobie. Ja bardzo cierpiałam też, bo wiedziałam, że Ula ma bardzo wiele sił i ona też kieruje te swoje prośby i modli się do Pana Boga. A widziałam dzieci, które no niestety potrzebowały tej modlitwy. W związku z czym, cóż mi zostało, modliłam się za każde. Za każde, po prostu za każdą mamę.
Czyli była Pani wtedy matką wszystkich swoich dzieci, czy tylko matką Ulki?
Myślę, że chyba wszystkich dzieci. Uwielbiałam te dzieci. Tych dzieci nie da się nie kochać. To jest dorosły, inaczej przyjmuje, podejrzewam, cierpienie, bo wie, że może być to już jakiś czas przeżył, a kiedy te dzieciaczki się rodzą i wytłumacz dla nich, że tak jak Ula dostała taką informację, że to może być jej ostatnia chwila, tak, że możesz za chwilę nie żyć. I kiedy po prostu patrzysz na to dziecko, że za chwilę może odejść, to prosisz Boga o łaski dla rodziców przede wszystkim, bo oni muszą też to wytrwać i dla tych dzieci.
Jak przyjmować, jak przeżywać cierpienie? Pani nam odpowiedziała świadectwem swojego życia i różnymi pytaniami, mam nadzieję, że niezbyt wścibskimi i takimi dociekliwymi. Dziękuję, że nie. Ale skończyło się cierpienie Uli. Jest oczywiście pogrzeb, są kondolencje, jest modlitwa, jest piękny nagrobek, są wieńce, kwiaty. Co dalej?
To znaczy, może powiem tak, że właśnie zanim doszło do tego pogrzebu, to Pan Bóg, nie to, że mnie w jakiś sposób wyróżnia, ale myślę, że kocha tak samo każdego człowieka i tego, który się do niego ucieka, który szuka w nim rozwiązania, tak pociechy, myślę, że wynagradza. I u nas było tak, że Ula po prostu odchodząc, Pan Bóg napełnił nasze serca pokojem. Pokojem, miłością, radością. Dalej, to muszę powiedzieć, że po prostu do dnia dzisiejszego chyba rozumiem Pana Boga i sens naszego życia na tym świecie, że nie żyjemy dla siebie, tylko żyjemy dla Boga i to On nas powołuje do tych różnych spraw na tym świecie, które powinniśmy wypełniać według Jego woli.
O czym Pani rozmawia z Urszulą teraz?
Z Urszulą, o czym rozmawiam teraz? O wszystkich sprawach. Powiem szczerze, że wiele mam różnych, no bo w życiu są różne sytuacje. Proszę o modlitwę, tak? W tych różnych sytuacjach. Na pewno proszę też o to, żeby się modliła za wiele spraw na tym świecie, bo jest bardzo właśnie dużo w czarnej nawet takich dzieci, które cierpią, które tną się. To jest właśnie młodzież w jej wieku. I to najbardziej mnie boli, bo wtedy doświadczam tego, że tych słów Uli, że gdyby Pan Bóg będzie chciał, to mnie uzdrowi, jak nie, to zabierze. I na pewno nie chciałabyś, żebym zeszła na złą drogę albo uległa jakimś wypadku. I te słowa faktycznie bardzo mocno mi utkwiły, że kiedy widzę tą młodzież, kiedy dzisiaj tak łatwo spada, nie zdając sobie z tego sprawy, że zadaje sobie ból, ale zadaje również ból bliskim, a większy ból chyba Panu Bogu, który dał im życie. I proszę Ula o modlitwę za te dzieci.
Kiedy Ula przeszła do wieczności?
18 września 2013 roku, 5 lat temu.
Pani Małgorzata Jeromin, a my rozmawiamy o tym, jak przeżywać, jak przyjmować cierpienie. Ksiądz Alfred Butwiłowski jest kustoszem sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, gdzie to cierpienie Matki Bożej jest takim chyba niedoścignionym wzorem, ale też natchnieniem. Z jakimi sytuacjami najczęściej ksiądz tutaj spotyka się, jeżeli chodzi o ten temat przyjmowania cierpienia, przeżywania cierpienia?
Słuchając tutaj swoich przedmówców, jako kustosz świętej wody pragnę oświadczyć te wszystkie tutaj wypowiedzi, że to cierpienie jest wpisane w życie człowieka, czy mniejsze, czy większe, ale tego każdy z nas doświadcza. Ale patrząc z perspektywy historii tego miejsca, to może na pewno ją trzeba badać, ale wiem, że są z minionych lat jakieś dawne łaski tutaj doznawane w tym miejscu. Kiedy zacząłem pracę kapłańską w latach 80. tutaj w Wasilkowie, Świętowodę znałem jako dalekie miejsce za miastem, to niejednokrotnie od ludzi, którzy gdzieś zetknęli się z cierpieniem, przeżywali to cierpienie, to bardzo często mówili, idę do świętej wody i tam nie było warunków, deszcz, śnieg i każdy szedł i tutaj się odnajdywał. Patrząc z perspektywy nawet chociażby 20 lat, jak jest już parafia, to mogę powiedzieć, że dobrze, że dla współczesnego człowieka jest takie miejsce z tym wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej. On jest bardzo wymowny, te trzymające cierniowo koronę Jezusa Chrystusa. I w pamięci do dzisiaj jest chociażby to spotkanie, kiedy w 1999 roku w czerwcu zawieźliśmy ten wizerunek w kopii do Jana Pawła II, kiedy on na to oblicze Matki Bożej tak bardzo, bardzo długo patrzył, dotknął. To było dla mnie bardzo wielkie takie doświadczenie, ubogacenie. No i chociażby tej historii świętej wody, oprócz obrazu, to Góra Krzyży. To także niejedno świadectwo człowieka, który coś tutaj przynosi, chce przedstawić to w znaku krzyża. Przynosi właśnie swoje cierpienie. I to, co może było taką myślą przewodnią i całego roku tego, i naszego dzisiejszego spotkania, to ten znak groty. Mamy Lourdes, miejsce chorych całego świata. A tu obserwuję, że to jest takie Lourdes naszego tutaj Podlasia, archidiecezji białostockiej. I to, co ostatnio nawet sam zauważam, że ileż ludzi przychodzi, jak teraz ona jest rozświetlona, ta święta woda, i nie ma tutaj pory ani dnia, ani nocy. Nawet wczoraj zanim jeszcze zamykałem kościół, to po 22 dwoje ludzi przychodzi klęka. Nie tylko na klęcznikach, oni wczoraj klęczali na klęcznikach, wyciągnęli różańce i odmawiają. Na pewno przybyli z jakimś cierpieniem, z jakimś doświadczeniem. To jest taka cicha tajemnica tamtego miejsca, tak jak obserwujemy nawet i to przejście przez grotę, jakie teraz staje się takim bardzo mocnym, mocnym świadectwem wiary człowieka, bo przychodzi tutaj po jakąś łaskę. I bardzo często te świadectwa może docierają i do mnie, ale na pewno są w takiej ustnym przekazie jednej rodziny. To jeszcze na pewno trzeba będzie w jakiś sposób ogarnąć jako temat świętej wody, jako tako sanktuarium. Ludzi cierpiących, chorych, na pewno temu wszystkiemu będzie trzeba wiele jakoś zaradzić, ale o tym świadczy chociażby niejedno serce zawieszone przy obrazie jako podziękowanie. Nawet w związku chociażby z najbliższymi dniami świętego Krzysztofa, kiedy mówimy o wypadkach na drogach i tak dalej, ile tego cierpienia i to się naprawdę później przekłada, przenosi do tego miejsca i tu ludzie przychodzą i idą. Telefony dzwonią i tu musimy wszystko jakoś znaleźć odpowiedź, wysłuchać, a na pewno pamiętać w modlitwie, bo chyba tego najbardziej człowiekowi jest potrzebne, tego otwartego serca, wysłuchania, ogarnięcie na pewno zawsze tutaj modlitwą, czy przy ołtarzu, czy przy grocie, czy nawet na górze krzyży. I sądzę, że to jest dalsze jakośkolwiek takie wezwanie i zadanie dla świętej wody, jak temu wszystkiemu zaradzić. Na pewno te perspektywy i bliższe, i dalsze w jakichś planach tego miejsca są. Ponieważ to jest związane z charakterem miejsca jako Matki Bożej Bolesnej.
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Święta Woda. Ksiądz kustosz naprowadził nas do kolejnego pytania, kolejnych wątków, ale przypomnijmy Państwu numery telefonów do naszego studia. Zapraszamy do telefonowania, do współtworzenia naszego poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak przyjmować, jak przeżywać cierpienie. 85 663 17 18, 85 663 17 18 lub 85 663 16 26. 85 663 16 26 to numery telefonów do naszego studia. Jak przeżywać i przyjmować cierpienie. Ksiądz kustosz powiedział, że ludzie tutaj wędrowali, by odnajdywać siebie. Gdzie człowiek powinien wędrować, by odnaleźć siebie, czyli odnaleźć sens swojego życia, by odnaleźć fundament twardy, na którym może wybudować sens swojego życia, sytuacji, w której się odnalazł, zrozumieć ją. A pytam o to też dlatego, że często mówimy w sytuacji cierpienia, choroby o dwóch postawach. Jedni się godzą, załamują, choroba się rozwija w te pędy i pomagają niemalże chorobie, a inni, jak usłyszą, że mają chorobę, to natychmiast mówią do lekarza, wycinać co trzeba, bo jutro mam spotkanie, ja muszę pracować, ja muszę żyć. Dlatego to pytanie, gdzie wędrować, by się odnajdywać, zwłaszcza w sytuacji cierpienia, choroby, i o tych dwóch postawach, gdybyśmy mogli usłyszeć. Rozpocznijmy od pani Stanisławy, bo ona już pełen uśmiech, już kilka sytuacji przez życie przebiegło.
Rzeczywiście jest to dosyć trudne pytanie, dlatego że jeżeli jest choroba, jeżeli ja wiem, że na przykład mam chorobę wątrobę, czy mam woreczek żółciowy, no więc do lekarza i operować. No bo dlaczego mam trzymać to, jeżeli mogę się z tego uwolnić?
Natomiast przejdzie często tak, jak sobie mówię.
Oczywiście. Tak się wydarzyło z moim mężem niedawno, który zmarł nagle. Właśnie dlatego, że przejdzie. dwie doby przetrzymał, bo szczęście przejdzie, bo samo przyszło, samo przejdzie. Jest to takie powiedzenie. I rzeczywiście trafił do szpitala. Wprawdzie wyprowadzono ze stanu zapalnego i nagle położył się, przykrył się, usnął i nie żyje. Więc mówię...
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Pan. A światło i ciepło stanie w pokoju.
Odpoczywa w pokoju. Więc mówię, że uważam, że jeżeli pojawia się choroba, jeżeli czuje się, że coś się dzieje, powinno się jednak udać do lekarza. To tak jakby na moim ostatnim doświadczeniu. Ja sama osobiście jako pielęgniarka aż tak bardzo nie podchodziłam do tego. Boli? Aha, no to wezmę coś, łyknę, no i może przejdzie, może przejdzie. Rzeczywiście przechodziło, ale nie zawsze. Także ja myślę, że jednak powinno się... Od tego jest medycyna, od tego są lekarze. Po to są, żeby nam służyć i pomagać. Więc myślę, że powinniśmy jednak udać się.
Powinniśmy się udać, ale to jest taka w tym pytaniu jest jeszcze, że tak się wyrażę, drugie dno, bo poszliśmy, dowiedzieliśmy się i są postaci takie, które załamują się i adorujcie mnie, bo jestem chory, pomagajcie mi, bo jestem chory, nie rozumiecie, co to znaczy moja choroba i po prostu nic tylko wstawić w ramkę, kadzić, przynosić, służyć, bo on jest chory, a drugi powie, dajcie mi spokój, ja muszę sam, bo jestem chory, muszę to przezwyciężyć. To są bardzo często, generalizując, dwie jakże skrajne postawy u takich osób, gdzie wydaje się, że często ta druga postawa walki, niepoddawania się, czucia siebie i bycia coraz bardziej na miarę możliwości, ale te możliwości to nie są litowania się nad sobą, tylko jeszcze większego zaangażowania, starania się przezwyciężenia i pokonania choroby. Patrzymy na paraolimpijczyków, na ludzi ćwiczących, uprawiających sporty na wózku bez nogi, bez ręki i okazuje się, że doszli do takiego geniuszu pokonania swoich ograniczeń, że mówimy, no nie, to jest po prostu niemożliwe, a innych spostrzegamy, że no niestety poddali się, załamali się i...
Tak, i to jest rzeczywiście też, spotkałam dużo osób takich, którzy uważają, że jeżeli jestem chora, więc rzeczywiście wszyscy powinni być tańczyć wokół mnie, wszyscy mi powinni pomagać, a sam nie robię nic. Więc to jest bardzo zła postawa, która kończy się rzeczywiście źle. Dlatego, że ci dookoła, którzy cały czas rzeczywiście troszczyli się, ale mają już dosyć tego. Ponieważ ta osoba, która powinna sama walczyć o to, żeby być zdrowa, żeby lepiej się czuć, żeby stać na te nogi, że tak powiem przysłowiowo, to ona uważa, że my powinniśmy cały czas wokół niej. I potem dochodzi też do takiego załamania psychicznego danej osoby. Wpada w depresję, bo nic jej nie pomaga, bo ona sama też nic nie robi. Więc rzeczywiście to są takie dwie skrajne sprawy, które niestety są.
Drodzy księża, gdzie wędrować, by się odnajdywać, by znajdować sens sytuacji, w której odnaleźliśmy się, z której znaleźliśmy się? Ksiądz Marek Gryko.
Z punktu widzenia naszego duchowego i myślę człowieka, który ma wiarę, to ten pierwszy punkt odniesienia powinien być punktem odniesienia do Pana Boga. Z Panem Bogiem na początku można się kłócić i to tak bywa często, że kiedy człowiek doświadcza choroby, stawia pytania Panu Bogu i czyni wyrzuty, dlaczego to mnie dotyka, dlaczego mnie to spotkało, chociaż czasami ludzie, którzy doświadczają choroby, odwracają pytanie, mówią, dlaczego nie ja, Panie Boże, skoro ja jestem tak mocny, tak mocna, jestem zdolny przenieść to cierpienie, to przejdę razem z Tobą. Ale najpierw musi być pogodzenie się, to szczególnie w ciężkich chorobach, pogodzenie się z daną chorobą, że mam tę chorobę i podejmuję walkę. Walkę toczą wszyscy dookoła, bo toczy rodzina, toczy szpital, lekarze, pielęgniarki, otoczenie chorego. I idziemy w tej walce z chorobą, tylko wiadomo, że nie zawsze każdą chorobę da się pokonać. To świadectwo pani Małgosi, jej córki Urszuli, jest wyrazem tego doświadczenia. Ale gdyby tej walki nie było, to nie byłoby dochodzenia do pięknych rzeczy. Ja też osobiście poznałem wielu ludzi, którzy walcząc bardzo mocno, nawet długimi latami, udawało się pokonywać. Tylko mówię, nie każdy tego doświadczył. Ale jeszcze jest piękne w tej walce z chorobą, że czasami ludzie dochodzą do Pana Boga. Dopiero odkryją Pana Boga wtedy, kiedy doświadczają tak wielkiego cierpienia, że to cierpienie podprowadzi do Pana Boga. I czyli najpierw u Niego znaleźć sens. Jest to trudne, ale...
Dlatego, że człowiek zdrowy, gdy prowadzi często dialog z Panem Bogiem, ten dialog wewnętrzny, to napotyka na różnego rodzaju wątpliwości natury poznawczej. Nie wie, od kogo ten głos jest. Czy to, co słyszy, to jest wymysł jego wyobraźni, czy to jest jego rozumienie Pana Boga, czy to jest rzeczywiste spotkanie z Panem Bogiem. A jeszcze, gdy jest to osoba cierpiąca, to tutaj bardzo, bardzo tak pozytywnie, powiedziałbym, ładnie mówimy. W cierpieniu odnajdujemy Pana Boga, ale też w cierpieniu możemy odnaleźć samych siebie, niekoniecznie odnajdywać ten głos Pana Boga. Dlatego tu mnie bardzo pozytywnie tak natchnęło to, co powiedział ksiądz Kustosz, że człowiek wyruszył, by spotkać się w konkretnym miejscu z kim? Z Panem Bogiem, ale czy nie zauważamy, że powiedzieć czasem osobie cierpiącej: słuchaj, nie myśl tyle, nie medytuj, weź różaniec. I się okazuje, że ta prosta rzecz, czyli wziąć różaniec i przekładać paciorki różańca, okazuje się rzeczą jedną z trudniejszych, że czasem łatwiej jest patrzeć w sufit i rozmyślać z samym sobą, gdzie różnego rodzaju projekcje naszego umysłu, naszego mózgu po prostu wodzą nas na manowce. I nie zawsze to musi być spotkanie z Panem Bogiem. Może to też być pokusa, gdzie to szatan nas prowadzi do tego, by nie odkryć sensu cierpienia, by nie spotkać się z Matką Bożą Bolesną, by nie spotkać się z różańcem, z modlitwą, ze świętymi i tak dalej.
Tak, oczywiście drogą odkrycia Pana Boga jest wejście w dialog z Bogiem poprzez modlitwę prostą, zwyczajną. I nie musi tej odpowiedzi, nie musimy otrzymać jej od razu, trzeba zaczekać na odpowiedź w pewnych sytuacjach, ale podstawowa modlitwa, wystarczy położyć się przed Najświętszym Sakramentem. Kiedyś takie świadectwo też widziałem w kaplicy pewnej matki, która leżała krzyżem, prosiła o znak od Boga w tej walce. Wystarczy trwanie, wystarczy popłakać przed Panem Bogiem i odpowiedzi, one się pojawiają, tylko też trzeba je usłyszeć, umieć usłyszeć. Pokusą na pewno złego będzie mówienie nam, że to cierpienie jest bez sensu, że ja mam największe cierpienie, bo złemu zawsze zależy na oddaleniu człowieka od Boga.
Czy nie wystarczy, że cierpię? Po co ja się mam jeszcze modlić?
Tak, tak.
Tu pani Stanisława widzę, że też to potwierdza.
Tak, tak, oczywiście. Bardzo często tak jest.
Ksiądz Jarosław Winicki.
Ja sobie tak zadumałem się i poukładałem na swój sposób pewne rzeczy. Ponieważ sięgnąłem jeszcze 30 kilka lat wstecz. I mam takie doświadczenie z pracy w służbie zdrowia jako cywil, między innymi przez pewien czas z panią Stasią na oddziale, później na izbie przyjęć, ale to zupełnie taki inny pogląd na cierpienie, byłem młodym człowiekiem. Ciekawiej było, im bardziej krwawy dyżur był. Takie podejście młodego człowieka. I po latach, kilkuletni staż kapelana szpitalnego i zupełnie inne spojrzenie na cierpienie. I ja mam taki jeden wniosek. Ile osób jest cierpiących, tyle sposobów na przyjęcie cierpienia. I z tego, co sobie poprzypominałem pewne sytuacje, cierpienie należy najpierw przyjąć, zaakceptować i pogodzić się z nim. W zależności od tego, czy to jest osoba wierząca, czy niewierząca, odnieść wtedy do Pana Boga, wierząca, niewierząca, odniesie to do siły wyższej, jakkolwiek nazwie to, prawda? I to jest sposób na...
Albo też do skończoności naszego bytu, do tego, że
też
jesteśmy cieleśni, to co cielesne, materialne.
I to jest sposób, nie? Na przeżywanie cierpienia. To jest sposób...
Czyli pierwsze zrozumieć.
Przyjąć. Zaakceptować. I pogodzić się. To już psychologia, nie? To ja nie jestem w tym
tylko
mocny,
cały czas, księże Jarosławie, pytamy, jak przyjąć? No, w tym przyjąć, jakie etapy byśmy wyróżnili? No. Pogodzić się.
Nie, pogodzić się jest na końcu.
Na końcu.
Na końcu.
Nazwać po imieniu to, co się stało, to, co jest?
No to w tym przyjęciu. W tym przyjęciu, czyli słyszę komunikat, prawda, diagnoza, nie wiem, są różne cierpienia. Jeszcze o jednym bym chciał wspomnieć, jeśli nie wyskoczę z tematu. Nazwać, oswoić się z tym. Później jest następny długi proces akceptacji, czyli to jest moje już teraz. I dopiero godzenie się. Tak samo jak jest ze śmiercią człowieka. Przyjmuję, akceptuję, godzę się. Jeśli z Panem Bogiem, jest mi wtedy łatwiej, prawda? Bo wtedy mam szereg odniesień do Pana Boga. Dzisiaj przytoczyłem w czasie kazania modlitwę inwalidy. Bardzo, bardzo wymowną. Myślę, że powtórzę jeszcze. Prosiłem Boga o danie mi mocy do osiągnięcia powodzenia, uczynił mnie słabym. Prosiłem o zdrowie dla dokonania wielkich czynów, dał mi kalectwo. Prosiłem o władzę, żeby mnie ludzie cenili, dał mi niemoc. Prosiłem o bogactwo, abym mógł być szczęśliwym, dał mi ubóstwo. Niczego nie otrzymałem, o co prosiłem. A jednak spośród wszystkich ludzi najbardziej obdarowany jestem. Czyli to już, jak gdyby teraz przenieść to na ten schemat, prawda, trójdzielny, to właśnie to ostatni etap. Ale do tego trzeba dojrzeć, do tego dorosnąć trzeba. To jest czas.
Przyznać się przed samym sobą, jak niewiele od nas zależy. Tak?
Też. I jeszcze o jednej właśnie, to co wspomniałem, jeśli nie wyskoczę z tematu. Przyjąć chorobę, pogodzić się z nią. Potrafią ludzie, ale też, jeśli ktoś pogubił się na swoich życiowych drogach, wyrównać swoją relację, prawda, uzdrowić z Panem Bogiem. I pamiętam z tego czasu, kiedy byłem kapelanem, to zupełnie inne doświadczenie, niż księdza Marka z dziećmi, to było z ludźmi dorosłymi, kiedy po wielu, wielu latach pewna osoba odbyła długą spowiedź i później zostało zadane dramatyczne pytanie dla mnie, już po spowiedzi. I jak ja teraz mam to wszystko wynagrodzić? ja już nie mam czasu. I ten czas do śmierci to jest dopiero cierpienie, to wewnętrzne, duchowe tej osoby. To jest dopiero cierpienie.
Jak przyjmować i przeżywać cierpienie? Ksiądz Jarosław Winicki, ksiądz Alfred Butwiłowski, ksiądz Marek Gryko, pani Stanisława Zimnoch i pani Małgorzata Jaromin w studiu. Program realizuje pan Waldemar Leszczyński. Telefony do studia przypominamy 85 663 1718 lub 85 663 1626. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, Króle na Chryste, Daniel z Wielkopolski, Szczęść Boże. Witam wszystkich księży w studiu, łącznie z księdzem proboszczem Kustoszem, także panie w studiu i ojca Benedykta, Szczęść Boże. Chciałem powiedzieć dwie takie sytuacje życiowe w moim życiu. Lektora i pewnie przyszłego szafarza, jak Pan Bóg da i pozwoli. No otóż żona od 14 roku życia zmaga się z cukrzycą typu pierwszego, czyli jest to cukrzyca na insulinie. No, drugi typ tej choroby jest związany z zażywaniem tabletek. I do czego zmierzam? I wczoraj byliśmy na mszy świętej i żona z kościoła wyszła oczywiście i do komunii przystępujemy, no to jest podstawa, żeby być w kontakcie z ciałem eucharystycznym. Ja jako lektor to i raz po raz też ksiądz chodzie umacza krwi Pana Jezusa, także i mam taką okazję i ślicznie Bogu za to dziękuję. Mi zapytała się, co się dzieje, że ona tak musi cierpieć, że nic z tymi cukrami nie jest lepiej, tylko coś by chciała zjeść, czy to i zaraz ten cukier powyżej 300. Ja mówię, nic się nie ma, Pan Bóg wszystko ułoży, wie najlepiej. I to wszystko ma w życiu jakiś sens i Pan Bóg nigdy nie zostawia człowieka samego. Wszystkie takie nasze ziemskie sprawy człowiek układa, planuje, a potem wszystko błyskawicznie pięknie się układa i człowiek nie wie, jak to się stało, jak to po prostu wyszło, że tak czy tak. A to Pan Bóg miał plan i w swoim planie nieraz człowiek się nie może pogodzić, dlaczego, a to, tak jak tutaj księża mówili, ojcze Benedykcie, i tak powinno w życiu być, ale widząc z punktu widzenia na niedzielnych mszach, jest ludzi pełno w kościele, na mszy zaobserwowałem, modlą się, ale tak jakby młodzież nie dowierzała, że ten Pan Bóg jest, że trzeba po prostu chodzić, uczestniczyć. Dzisiaj świat, głównie widzę, opiera się nie na uczestnictwie mszy świętej, tylko przeszedł tak zwany świat wirtualny. Czyli już nawet słyszałem od młodzieży, która przystępuje do komunii, a czy my musimy tutaj do tego kościoła przyjść, czy nie można by było mobilnej mszy świętej. To są wynalazki dzisiejszego świata i tak jak mówię, nie wszystko, proszę Państwa, jest dobre, bo owszem, jest ten internet potrzebny, ale to powinno być korzystane z umiarem. No i drugi taki
przykład. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem imię. Pan Damian, tak?
Pan Daniel.
Pan Daniel. Panie Danielu, no dziękujemy. Jakość połączenia też tak wsłuchujemy się bardzo, bardzo uważnie. Nie chcielibyśmy tu, by nasza audycja zmieniła temat na konieczność, potrzebę, wartość bądź brak wartości narzędzi komunikacji czy współczesnej techniki, jakim jest internet. Natomiast tutaj ksiądz Jarosław powiedział takie cenne zdanie, że ile osób, tyle sposobów przeżywania cierpienia i przyjmowania tego cierpienia. I chyba podobnie też jest z tą postawą w Kościele. Jak bardzo trudno po postawie zewnętrznej kogoś ocenić, podobnie jak po wyglądzie. Jest wiele rzeczy, które mówią nam, że nasza wiara nie jest w praktykach religijnych wiarą zaangażowaną, wiarą żywą, że nie dajemy wystarczającego świadectwa. Natomiast po samej postawie tylko tego, jak ktoś zachowuje się w Kościele, jest to rzecz no, wręcz taka nierzetelna. Wydaje się, że powinniśmy takich postaw unikać. A do pozostałych rzeczy, no to te pytania tutaj, to pytanie jest w nas, dlaczego, i staramy się odpowiedzieć, co robić przy tym pytaniu, dlaczego, czyli jak przyjąć, jak przeżywać cierpienie. Prosimy kolejny telefon, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Henryk Sokółki się kłania, witam ojca prowadzącego, witam wszystkich gości w studio.
Prosimy, panie Henryku. Halo?
Tak, ale tam słyszę, że ten...
Ponieważ pan nie wyłączył radioodbiornika, panie Henryku.
Szczęść Boże!
Wzajemnie, prosimy, szczęść Boże.
Kłania się Henryk Sokółki.
Bardzo nam miło, panie Henryku.
Witam ojca prowadzącego, witam gości i chciałem powiedzieć, że miałem taki przypadek. Na dolnej wardze miałem...
Panie Henryku, musimy się niestety pożegnać. Nie jesteśmy w stanie jednocześnie rozmawiać przez słuchawkę telefoniczną i przez radioodbiornik. Więc bardzo prosimy wyłączyć radioodbiornik. Za chwileczkę pan ten komunikat usłyszy w radioodbiorniku, bo słyszy go pan w słuchawce, ale nieskutecznie. I prosimy zadzwonić ponownie. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Wszechmogący Bóg i Matka Boża.
Z kim mamy przyjemność?
Małgorzata z Legionowa. Bardzo mi się podoba ten temat. Jest bardzo ciekawy i inspirujący. Zgadzam się jednoznacznie z tym, że cierpienie jest wpisane w życie człowieka. Zgadzam się również z tym, że cierpienie po chrześcijańsku jest łatwiejsze do zniesienia, niż zbliża nas do Boga. Również. Ale uważam również, że cierpienie jest takim procesem długofalowym. Ja mam przykład moich rodziców, ich śmierci. Ojca cierpiącego w szpitalu, umierającego. Ten obraz, mimo 20 lat odejścia już, mam przed oczami. Jego pragnienie tego prawdziwego łana polskiego, pragnienie życia, a jednocześnie zgodzenia się, że niedługo umrze, że niedługo odejdzie z tego świata. I może to jest prawda w tych wszystkich przemówieniach pogrzebowych, że odeszliby być blisko nas, że są z nami, że życie nie kończy się, ale jednak ten proces cierpienia jest ten szef wciąż dawany za ojca. Teraz 5 lat temu zmarła mama. Sny. Ciągle stoi mi ta ich przeszłość przed oczami. Ich trudne, jakże trudne na rolnictwie życie. Teraz akurat przyjechałam tu na wieś i patrzę na ten dom stary, na te pola uprawiane przez nich i cały czas, mimo tego, że już dzieci dorosły, że syn też się modli. Mówi, mama, mieliśmy kochanych dziadków, ale oni są na pewno już blisko nieba, blisko światłości Boga. I to jest łatwiejsze do zniesienia. Ale jednocześnie zawsze się tak zastanawiam nad cierpieniem w rodzinie, nad cierpieniem syna, który ma głęboką wadę słuchu, który mówił, kiedy był mały, drzewo na niego takie ogromne spadło, a on mówi, mama, gdybym wtedy nie żył, to bym już prosto poszedł do nieba. Dzisiaj jestem po 30 i mam już swoje grzechy. I może to jest prawda, że to cierpienie uszlachetnia człowieka, bo mnie po rodzicach śmierci ogromnie jakoś tak wewnętrznie, duchowo uszlachetniło w ten sposób, że ja mówię, to wszystko zależy od Boga. Kocham Boga, kocham rodziców i oni są blisko mnie. I oni na pewno jakoś to znoszą w taki sposób, jaki ja znoszę. ale naprawdę cierpienie zawsze pozostanie cierpieniem. I czasami, kiedy bliscy, dzieci, rodzice, tak jak ta pani Małgosia opowiadała, to jest ta sytuacja, że ona jest tym procesem długofalowym, że my wracamy do tych wspomnień, że cierpimy duchowo, że tęsknimy, że mamy pragnienie, że oddalibyśmy swój cały majątek za swoich kochanych, bliskich, żeby oni z nami byli, żeby ich przytulić, żeby im powiedzieć słowo kocham. I teraz taka analogia, kiedy czytałam taki wywiad córki Lecha Kaczyńskiego, kiedy powiedziała, że jednego jej brakuje, że ten ostatnie spotkanie z rodzicami w Gdańsku nie wyszła i nie powiedziała im wtedy, że ich tak bardzo kocha. I teraz mówię to, może oni nie słyszą również. Szczęść Boże, dziękuję za tą rozmowę. Zawsze jestem nauczycielem.
Bardzo gorąco dziękujemy pani za telefon, za tę historię. Rzeczywiście no, oswajamy się z cierpieniem najbliższych, z cierpieniem drugich osób, też samych siebie, czy swojego cierpienia. Jest to zdecydowanie proces. Natomiast przy pani telefonie i pani świadectwie tego, co pani powiedziała, do nas tak zastanawiam się nad tym sformułowaniem, które często tu padało podczas naszych rozmów. Wszystko jest w rękach Pana Boga. Ale z drugiej strony, przepraszam bardzo, brak troski o zdrowie, o życie, potem zabójstwo dzieci nienarodzonych pod serce matki, eutanazja, czyli zabójstwo osób starszych na własne życzenie. Czy tak rzeczywiście człowiek tutaj jest bezwolny, bez możliwości decydowania, czy nie przyczynia się bardzo często do powodowania cierpienia swojego własnego, czy też najbliższych, czy nie zadaje tego cierpienia w sposób wolny, w sposób często przemyślny, wręcz mówimy z premedytacją? Ksiądz Marek.
W minionym tygodniu zastanawiałam się nad tajemnicą cierpienia w czasie rzezi wołyńskiej. Akurat ta rocznica była obchodzona, o tym było bardzo głośno. Obejrzałem po raz pierwszy film Wołyń. I później słuchałem relacji internetowych osób, które przeżyły tę rzeź. I analizowałem to doświadczenie tamtych Polaków, którzy przeżyli tak ogromne cierpienie od sąsiadów, od ludzi, którzy mieszkali obok, i stawiałam pytanie, dlaczego? Dlaczego tak się działo? I okazuje się, że to w historii się powtarza, tego typu doświadczenie cierpienia, bo przecież Rwanda w latach 80. też dwa plemiona nastawione na siebie i tyle cierpienia, tyle bólu zadali ci, którzy siebie znali. To cierpienie, tak mi się wydaje, że jest też raną tego świata. Ten świat jest zraniony i ono w historii powtarza się. Wojny, które mają miejsce co pewien czas, powielają te same błędy. Ludzkość jak gdyby się nie uczyła na tych doświadczeniach. I tak wychodzę z tego założenia, że chociaż Pan Bóg dał nam ten piękny świat do istnienia, to jednak złe też ma te metody dotarcia do ludzi, którzy potrafią zadać drugiemu człowiekowi taki wielki ból, takie cierpienie. I gdyby Pana Boga nie było, to byłoby naprawdę trudne. W jednej z relacji z tych kobiet, która opisywała cudowne ocalenie z rzezi, mówiła, że kiedy była goniona przez bojówki te banderowskie, wtedy śpiewała piosenkę Serdeczna Matko. Całą drogę Serdeczna Matko i po kolejne zwrotki, i mówiła, że ta modlitwa do Matki Bożej chyba ją ocaliła, bo nie widzi innej sytuacji. Udało się przejść przez to. Także Kiedy tak spoglądam na całość tego doświadczenia, my dzisiaj skoncentrowaliśmy się na chorobie, na cierpieniu, ale to cierpienie jest szersze w świecie. To jedyną drogą dla człowieka, który wierzy, to jest na pewno modlitwa, oddanie się Panu Bogu, bo wtedy można przenieść to cierpienie.
W miejscach największej zagłady czy pogwałcenia praw człowieka, gdzie śmierć zbierała swoje owoce, zwycięstwo ducha ludzkiego, rozumu i wiary, powiedziałby Jan Paweł II. Tu parafrazujemy wiele jego wypowiedzi, zwłaszcza tej z Oświęcimia z 79 roku, jak również tej z Veritatis Splendor. To jest potęga ducha ludzkiego, który jest zakorzeniony w Panu Bogu i jest w stanie to przezwyciężyć i pokonać, a nade wszystko zrozumieć i potem przebaczyć oprawcom, bo często w tych świadectwach osób będących świadkami rzezi wołyńskiej jest wołanie o prawdę historyczną z rzetelnym, bez wyrzutów głosem: przebaczyliśmy, przebaczamy, ale chcemy, by rzecz była nazwana po prostu po imieniu. A zatem wszędzie jest Pan Bóg. Ale nie wszystko jest w rękach Pana Boga w tym znaczeniu, że nie wszędzie Bóg jest sprawcą, powiedzmy, cierpienia, prawda?
Wolna wola człowieka, który udaje się w stronę zła, potrafi nakierować, uczynić tyle zła. Ale...
I tu mówię sprawcą, sam się nad tym zastanowiłem, że nie zawsze cierpienie jest darem od Pana Boga. Czasem ono jest owocem zła, owocem zawiści, owocem obudzenia w bestii, jakby powiedzieli oświęcimiacy, ludzie oświęcimia. Nie budźcie bestii w człowieku, bo jak ją obudzicie, nie cofnie się potem przed niczym. Tutaj chcielibyśmy to chyba wyraźnie bardzo zauważyć w czasie naszego programu, że to przyjmowanie i przeżywanie cierpienia to nie tylko tak, przyjmujemy, bo to wiecie, bo to od Pana Boga, to za chwileczkę się okaże, że zbrodnie hitlerowskie, zbrodnie niemieckie, zbrodnie stalinowskie, zbrodnie rosyjskie, a to nie, to spokojnie, to wszystko było od Pana Boga, to byśmy byli trywialni, niepoważni. Upraszczalibyśmy zbyt mocno rzeczywistość. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Teresa z Podlaskiego. Ja chciałam krótko zabrać też głos na temat cierpienia, które przeżyłam jako matka podczas 4-letniej walki o życie przy chorobie na nowotwór mózgu. I uważałam siebie za wierzącą osobę. Podtrzymywał mnie ksiądz Jacek Bazarnik w Centrum Zdrowia Dziecka. Ale przyszedł moment końcowy, że jednak Pan Bóg zabrał moją córkę Weronikę. Ja wtedy straciłam wiarę. Ja wtedy byłam zbuntowana. Szłam do lasu, bo w domu krzyczałam do Pana Boga, że Ciebie Boże nie ma, żeś Ty nie wysłuchał modlitwy matki, bo czyja modlitwa może być bardziej taka, jak matka błaga o uzdrowienie. I wtedy, jak straciłam tą wiarę, to dopiero był kryzys. To dopiero była męczarnia. Jechałam z pracy i wtedy jakiś głosik szeptał: dobry mi, skończ z tym. Sznur samochodów z naprzeciwka jedzie, tirów, będziesz miała spokój. I ja już byłam przygotowana na to. Ale wtedy Pan Bóg jednak ma litość, ma miłość do człowieka. I drugi głos mi szarpnął mnie w drugą stronę. To tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Pani Tereso. Dziękujemy za wprowadzenie tego wątku Boga walczącego o życie człowieka, o życie wieczne człowieka, bo sens cierpienia to świadomość kruchości naszego życia i tego, że nasze życie tu na ziemi jest życiem prowadzącym do życia wiecznego. Wrócę do Pani Małgorzaty. Stąd było też to pytanie, czy rozmawia Pani z Urszulą? Czyli czy mamy w świadomości i praktykujemy wiarę w świętych obcowanie? Pani Małgorzata mówiła też, że to są sny, to są rozmowy, to jest taki dialog z tym światem osób, które odeszły, czyli komunikacja pomiędzy Kościołem, którym my jesteśmy, czyli Kościołem pielgrzymującym, a tym Kościołem bądź to chwalebnym, bądź to tym, który jest Kościołem będącym w czyśćcu, oczyszczającym się.
Odpowiem. Czy wierzę w świętych obcowanie? Bardzo. Ogólnie w ostatnim czasie przyłożyłam się bardzo mocno do naszych modlitw. Bo powiem tak, często klepałam te wszystkie modlitwy, tak? Odmawiałam je po prostu. Zdrowaś Mario, to po prostu było takie szybkie. I kiedy zaczęłam rozważać te wszystkie modlitwy, które odmawiam, dotarło do mnie, czy ja wierzę w świętych obcowanie. I też tutaj oprę takim świadectwem w szpitalu, będąc Zulą, kiedy mówię, Panie Boże, pokaż mi, że naprawdę będzie dobrze, że Ula wyzdrowieje, że będzie okej, tak? Że Ty jesteś tutaj i że nie jesteśmy same, tak? W tej izolatce. Że na pewno mam dobre myśli, że Ty się nami nie opiekujesz. I tego dnia moja siostra przywiozła do szpitala o godzinie 21:00. Dla mnie bardzo ważną rzecz. Poprosiła, żebym wyszła, wychodzę. Ona do mnie mówi, masz, to jest coś bardzo cennego. To są relikwie wtedy jeszcze błogosławionego Jana Pawła II. To był włos. Wtedy doświadczyłam właśnie prawdziwość obcowania świętych. I dla mnie rozmowa z moją babcią, z moim tatem, z moją córką, to jest taka naturalność. Ja wierzę w to, że Pan Bóg nam obiecał te życie wieczne, że po prostu zawsze możemy prosić tych zmarłych naszych o modlitwę, o wsparcie, bo tak naprawdę my możemy się za nich modlić, a oni mogą za nas upraszać u Boga wszelkie łaski. I my naprawdę bardzo potrzebujemy tej właśnie takiego wsparcia z tamtej strony. My sami jesteśmy tacy słabi. Często właśnie popadamy w jakieś takie skrajności, a jednak oni gdzieś tam mają jakieś pomysły z tym Panem Bogiem na nasze życie i pomagają nam wybrnąć z różnych sytuacji.
Panie Małgorzato, będąc w izolatce z Urszulą, takie myśli o dobrym myśleniu. Muszę być dobrej myśli. Ula wyzdrowieje, Ula wróci do życia. I pytanie zupełnie z innej perspektywy. Czy nasza wiara to takie nieustanne, dobre, pozytywne myślenie, czy to pogodzenie się z wolą Pana Boga? Jeżeli tak, to co to znaczy pogodzić się z wolą Pana Boga w takich sytuacjach?
To znaczy ogólnie to jest bardzo trudno się pogodzić z wolą Pana Boga, tak? Przyjąć wolę Pana Boga, można powiedzieć, tak, Panie Boże, ja przyjmuję Twoją wolę, tak? Ale w środku, w sercu zawsze się budzi ta taka niepewność w ogóle, no jak, dlaczego Jego wola, tak? Nie moja przecież, no bo tak jak już wcześniej właśnie mówiłam, że są te emocje, tak, z którymi my walczymy. Ale naprawdę doświadczałam tego, że Pan Bóg jest, że to wszystko się dzieje, że to wszystko jest zaplanowane. Wiara nasza rodzi się ze słuchania i zawsze to do mnie też docierało. No, gdzie mam tego Pana Boga słuchać, będąc w izolatce? Praktycznie na okrągło siadałam, otwierałam Pismo Święte, które kiedyś de facto stało na półce i się kurzyło. Codziennie otwierałam Pismo Święte i czytałam Ewangelię. I tam Pan Bóg bardzo wyraźnie pokazywał dla mnie dwie odpowiedzi. Zaufaj i wierz tylko. Nic więcej. To jest tak jak zabawa w ciuciu babkę. Zawiąż sobie oczy i zaufaj, ja cię poprowadzę.
Pani Małgorzato, dzisiaj ja podziwiam Panią za to, że jest Pani niewiastą dzielną i bardzo mądrą. Dlatego wykorzystuję obecność takiej osoby w studiu i na antenie Radia Maryja. Ponieważ czytając Ewangelię, wszystkie osoby są wysłuchane. Jak sobie z tym poradzić? W czterech spuszcza paralityka, uzdrowiony. Matka żegna syna, umarły, wskrzeszony. Dwie siostry Łazarza, Łazarz wskrzeszony. Wszędzie są uzdrowienia, wszędzie jest wyzwolenie. Stąd moje pytanie. Bądź dobrej myśli, bo siłą wiary jest to, że jeżeli uwierzysz, że wyzdrowieje, to Pan Bóg to sprawi. A okazuje się, że pogodzić się z wolą Pana Boga w takiej sytuacji było też przyjąć, że może Bóg ją weźmie do siebie.
Tak, i to były słowa Uli, bo Ula sama powiedziała, że może Pan Bóg chce mnie tam, bardziej potrzebuje, tak? I tutaj bardziej musiałam przyjąć też jej zdanie, tak? No była już w pewnym sensie 16-letnia dziewczyna, można powiedzieć, jak lekarze stwierdzili, że dorosła. Przyjmowałam to, co ona mówiła, bardzo głęboko do serca, tak? Bo ona chyba była bardziej, chyba bardziej znała Pana Boga niż ja. I dla mnie jako matce zostało słuchać się córki. I też się tego uczyłam. Ula jak gdyby pokazała dla mnie, że, bo tak jak ksiądz tutaj mówi, ojciec mówi, że Ewangelia uzdrawia, tak?
Opisuje uzdrowienia.
Tak, opisuje też, uzdrowienia. I ja, czytając tę Ewangelię, naprawdę widziałam, że Ula zostanie uzdrowiona. Ja byłam 100% pewna. I kiedy przyszła ten moment, kiedy to uzdrowienie takie ludzkie nie nastąpiło, to dociera do mnie fakt, że u nas po ludzku uzdrowienie to jest tylko to ludzkie. A Bóg zabiera człowieka z tego świata w odpowiednim dla niego momencie, żeby żadne zło i łuda nie uwiodły z tego świata. I to jest w Księgi Mądrości, 4 rozdział, werset 7-15. Prześmierć przedwczesna.
Księża notujemy.
Śmierć przedwczesna. I właśnie tam jest bardzo wyraźnie napisane, że sędziwością u ludzi nie są lata, tylko jest mądrość. I tym fragmentem w zasadzie, kiedy Ula odeszła, nasze spotkanie przy jej ciele właśnie zakończył ksiądz, który został chyba wezwany do Pana Boga. Przeczytał ten fragment w chwili, kiedy Ula umarła. I to we mnie bardzo mocno utkwiło, że to było właśnie to uzdrowienie, tak? Że On uzdrowił i ją, i nas, bo nas zapewnił o tym, że nie żyjemy tutaj dla siebie, tylko cały czas mówię, żyjemy dla Boga. On nas tutaj do czegoś powołuje.
Wyprzedzona została odpowiedź na kolejne pytanie. Kiedy nastąpiło uzdrowienie Pani i osób, okazuje się, że Pani już odpowiedziała na to pytanie. Jak przyjmować i przeżywać cierpienie? O tym rozmawiamy dziś w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie koło Wasilkowa w archidiecezji białostockiej. 85 663 17 18, 85 663 17 18 lub 85 663 16 26, 85 663 16 26. A Radio Maryja, prosimy. Halo? Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Odważnie prosimy o przedstawienie się.
Stała słuchaczka mówi, Radio Maryja.
I Pani ma na imię?
Palafii, z Dobrzyniewa. Moje imię Elżbieta. Akurat tak się składa, że znam ojca od czegoś wszystkich, bo byłam w Toruniu niedawno. I księdza Jarosława znam. I chciałam powiedzieć o cierpieniu. Jakie to jest. Po prostu Pan Bóg daje cierpienie, ale daje siły. Chciałam powiedzieć, że właśnie rok temu, w Wigilię Miłosierdzia, odeszła nasza córka. Miała tylko 33 lata. Pan Bóg ją do siebie powołał. Ale dał nam tyle siły, że leżąc w trumnie, trzymałam ją za rękę, odmawiałam różaniec. Odmawiałam koronkę i mówiłam, Jezu, ufam Tobie. Ty ją powołałeś do siebie. daje nam siły. I On dawał nam siły. Ona chorowała krótko, ale w trakcie choroby cały czas mówiłam: Jezu, ufam Tobie, Ty się tym zajmij, Ty się tym zajmij, jeżeli jest Twoja wola taka, Panie, to pogodzimy się z tym. I Pan Bóg jednak ją powołał do siebie. Po prostu, no, jest nam ciężko, ale po prostu wiemy, że to była taka wola Pana i musimy się z tym godzić. I dużo można by było na ten temat mówić, ale cóż, skoro tak Pan Bóg chce, musimy tą wolę po prostu szanować, no bo jesteśmy, no wiadomo, ludźmi słabymi. Każdy ma swoje różne słabości, ale wiemy, że Pan Bóg nas kocha. Kocha i po prostu daje nam siły, daje nam siły. Dzisiaj też nie mogłam być, bardzo żałuję, że nie mogłam być, bo byliśmy akurat na pogrzebie u cioci. Nie mogłam być akurat w świętej wodzie, ale tak jak ksiądz Alfred powiedział, jeżdżę często do świętej wody i tam przed Matką Bolesną modlę się. Często mi jest ciężko, ale dodaje mi siły, dodaje mi to siły. Często jeszcze też właśnie do Matki Boskiej, do Krypna, też do pociszenia. Ona pociesza, dodaje siły. Także no, tyle chciałam powiedzieć, że skoro Pan Bóg daje...
Dziękujemy Pani Elżbieto, dziękujemy gorąco, serdecznie. Pozdrawiamy przy kolejnej wizycie. Tu proszę się kustoszowi zameldować, żeby kojarzył już twarz i panią bez zdziwienia. Chyba że ksiądz kustosz zna panią Elżbietę.
Nie znam tego osobiście, ale na pewno Matka Boża zna.
Czyli nie wszyscy muszą znać kustosza. A ważne, żeby Matka Boża zna. Prosimy bardzo. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo cieszę się za tą dzisiejszą audycję, że mogłam się dodzwonić, bo mam bardzo dobre świadectwo i Panu Bogu jestem całe życie, będę wdzięczna do końca życia.
I kto do nas telefonuje?
Agnieszka z Kielc.
Prosimy Pani Agnieszko.
Po prostu chciałabym się podzielić tymi łaskami, którymi obdarzył Pan Bóg moją osobę i moją rodzinę, moje dzieci. Bo po prostu korzystam, no i wierzę w Pana, bo wierzę bardzo Panu Bogu i ufam, że właśnie nigdy mnie nie zostawi, że tylko Pan Bóg mi dopomoże. Tak zawsze chodziłam jako mała dziewczynka z tą modlitwą na ustach i pieśnią. I tak jest całe życie właśnie, że jak mocno ufam Panu Bogu, to Pan Bóg mi dopomoże. Stukajcie, kołaczcie, a będzie Wam otworzone. I właśnie... Całe życie nie wiedziałam, jak sobie poradzę w tym życiu, ale te wszystkie marzenia i te prośby, które tak naprawdę z całego serca zanosiłam do Pana Boga, po prostu Pan Bóg nie wysłuchiwał. Ale tu trzeba naprawdę wierzyć w to, że tak jest. Później przyszły różne już poważne decyzje w życiu, małżeństwo, później dzieci. No niestety rozpad małżeństwa, ale dzieci zostają i to cierpienie samemu. Pokonywanie różnych takich trudności życiowych, chorób, różnych słabości duchowych i takich cielesnych, bo człowiek się wyczerpuje, tak jak i czasami się wyczerpuje bateria. I po prostu szukałam tej siły w Bogu i różnie, były różne wzloty, upadki. Więcej było w pewnym momencie upadków, ale niestety... przyjmowałam każde cierpienie, nawet najtrudniejsze, bo wiedziałam, że po prostu no, muszę sobie poradzić. Odchodziły osoby bliskie mi, młode, na różnego rodzaju choroby. Człowiek się bał tego raka strasznie, bo ten rak jest jakby wyrokiem, ale po prostu w takiej głębokiej ufności i wierzę w tym, że Pan Bóg uzdrawiał paralityków, uzdrawiał cudownie, chodził po tym... To nie może być tak, że wszyscy musimy tu odchodzić, że Pan Bóg jest na pewno wspanialszy niż nam się po prostu wydaje i wierzymy Mu. I w mojej ufności i wierze otworzył mi oczy. Nie wiem już, o co się modliłam w tym wszystkim. Może o to, żeby po prostu być też dla drugich ludzi. I powiem szczerze, że jeśli po prostu człowiek chce być tylko dla innych też ludzi, to Pan Bóg otwiera chyba te serca dla takich po prostu no, słabych też ludzi i w tym cierpieniu wzmacniał ich. I mnie tak wzmocnił, że zauważyłam po prostu, że cudowny jest świat, przyroda jest świat, cudowna, Pan Bóg stworzył świat cudowny i jeśli po prostu szerzej otworzymy oczy na Pana Boga, nie do końca na medycynę, bo medycyna nie do końca łączy się z tym, co Pan Bóg chciał nas nauczać w przypowieściach i we wszystkich ewangeliach swoich. Po prostu zupełnie tej nieporadności z dwójką małych dzieci nie mogłam chodzić do lekarzy. Dolegliwości miałam bardzo różnych i wiele. A w tym momencie, jak zaczęłam sięgać po zioła, po książki sióstr kapucynów, bonifratów, starych po prostu przepisów sprzed 50 lat, odkryłam, że przecież to, co Pan Bóg stworzył dookoła mnie, tu przechodzę, deptam, kopę czasami jakąś roślinkę niechcące, to ona może mnie uleczyć. I tak rzeczywiście było. I powiem o tym świadectwie właśnie, jeśli chodzi o jakieś nawet nieuleczalne choroby, które mnie spotkały, którą spotkała moją córkę. To po prostu okazuje się, że Pan Bóg mnie dotknął takim cudownym uzdrowieniem. Nie mam żadnych dolegliwości, tylko dlatego, że po prostu sięgnęłam, co Pan Bóg mi dał w przyrodzie, na łące, na drzewie, no dookoła nas. I te leki mamy cudowne. Nie wiem,
Pani Agnieszko, no dziękujemy, gratulujemy, naśladować trudno. Ponieważ nie każdy posiada taki dar rozeznania, po co sięgać, żeby od razu no, uzdrowiło. Trudno byłoby to zalecać też innym. No, pozazdrościć warto, ale tutaj na pewno nie nakłaniałbym do naśladowania, ponieważ ziołolecznictwo i zielarstwo wymaga też konkretnej wiedzy i rozróżniania. Bo każda roślina jest albo lekarstwem, albo trucizną w zależności od proporcji i tego, jak zadziała w nas i w naszym organizmie. Też nie jestem zielarzem, ale takie podstawowe zasady tutaj znamy. I trzeba powiedzieć, że najwięksi ziołolecznicy, chociażby święta Hildegarda, też przeszła do wieczności, czyli też dotknęła ją śmierć, jak zresztą każdego człowieka. A zatem gorąco pozdrawiam, dziękuję i dobrze, że to wszystko skończyło się tak pozytywnie i tak bardzo optymistycznie. Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Mówi Teresa z Katowic. Ja chciałam powiedzieć na temat obcowania ze zmarłymi i ich pomocy. 2 lata temu zmarła moja ciocia, z którą miałam silną więź emocjonalną, silniejszą niż z rodzicami i która wniosła w moje życie bardzo dużo dobra i przede wszystkim otwarła mi oczy na ludzką biedę, na to, że trzeba innym pomagać, że trzeba i Kościołowi pomagać, i no wspierałam to Rycerstwo Niepokalanej, dawać na świątynię. No w ogóle całą moją mentalność zmieniła. No i po jej śmierci zostały odprawione msze gregoriańskie, akurat w Radiu Maria po roku. I muszę powiedzieć, że naprawdę, ilekroć się do niej pomodlę, o coś proszę, czy coś, no bo różnie bywa, tak mi pomaga naprawdę, tak jakby była obok mnie. Dlatego tak wierzę w to obcowanie świętych, obcowanie tych zmarłych. Jeżeli się dla nich dużo zrobi, modli się i przede wszystkim te msze gregoriańskie, to bardzo, bardzo zbliża i bardzo pomaga.
Za gorąco dziękujemy. Wątek usprawiedliwiony, dlatego że pytaliśmy tu panią Małgorzatę o tę jedność i więź ze świętej pamięci Urszulą jako córką. Natomiast no, nie każdy, znowu powiem, ma ten dar i tę łaskę kontaktowania się ze swoimi bliskimi zmarłymi. Są osoby, które rzeczywiście mają taki przywilej od Pana Boga, że rozmawiają, czy to ze swoimi bliskimi, czy z kimś z rodziny. I w jakichś różnych sytuacjach te osoby, czy to we śnie, przychodzą do nich, dają wskazówki, dają rady, albo przynajmniej te osoby potrafią zinterpretować obecność tych osób. Najczęściej to jest prośba o modlitwę z grona zmarłych wiernych. Natomiast ja bym chciał, będąc w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, zwrócić uwagę, i chyba przyszedł na to dobry moment i dobry czas, zjednoczenie się z krzyżem Chrystusa i zjednoczenie się z Matką Boską bolejącą przez człowieka chorego. Czy każdemu możemy o tym mówić? Czy powinniśmy o tym mówić? Czym to jest? Jakie są doświadczenia nas obecnych w studiu? Jeżeli chodzi o taką propozycję, by nie prowadzić wszystkich do takiego kontaktu, a wiesz, szukaj może kontaktu z twoją babcią, czy z twoim mężem, czy z twoją przyjaciółką, która zmarła. To, co jest pewne, to jest wiadomo, świętych obcowaniem, z grona świętych prosimy, jednoczymy się, modlimy się. Ale tutaj jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus i orędowniczką Matka Najświętsza. To mamy zagwarantowane. Jej obecność w Kościele jest od momentu tego szczególnego, czyli od testamentu spod krzyża. Dlatego chciałbym poprosić o takie przybliżenie naszym słuchaczom, którzy towarzyszą nam dzisiaj w rozmowach niedokończonych, o tym, jak przyjmować i przeżywać cierpienie. Co to znaczy zjednoczyć się z krzyżem Chrystusa, zjednoczyć się z Matką Boską Bolesną?
Chciałbym podkreślić, że w sytuacji wiary, kiedy wierzymy, to powinniśmy zdać sobie sprawę z misji Pana Jezusa. Pan Jezus przychodzi na ziemię po to też, aby podjąć na siebie całe cierpienie tego świata, cały ból, który tu się dokonuje. On, będąc Bogiem, uniżył się, stał się podobny do każdego człowieka i przyjął na siebie największe cierpienie. I tutaj w tym zawsze powinniśmy szukać takiej siły i nadziei dla siebie, że kiedy cierpimy, to cierpi z nami Pan Jezus. On cierpi nawet wcześniej, niż my o tym pomyślimy. Jest obecny w tym bardzo głęboko, bo On przyszedł, jest ciągle z nami i ciągle cierpi. I jeśli w tej wierze postępujemy, jest na pewno łatwiej. Maryja, ona też pokazała, dała przykład takiego życia. Będąc człowiekiem, ona nigdy nie przeciwstawiła się cierpieniu. Pewnie też różne emocje, różne myśli w niej były, kiedy patrzyła na syna, który był pod krzyżem, ale była w tym cierpieniu razem. Razem, dlatego też Maryję nazywamy czasami pomocnicą w odkupieniu, czy współodkupicielką. Niektórzy tak podpowiadają, ale to w sensie takim bardziej, że była obecna jako matka przy cierpieniu swojego syna. I kiedy mamy wiarę, jest na pewno łatwiej, ale tą drogę trzeba pokonać. Każdy jest indywidualny, bo każdy w tym cierpieniu indywidualnie przechodzi swoje drogi i próbować złączyć. Na pewno, kiedy połączymy to cierpienie, to też mamy taką świadomość, że bierzemy troszeczkę udział w dziele odkupienia świata. Dopełniamy te braki udręk chrystusowych, czyli dodajemy nasze cierpienie, włączamy się w zbawienie świata. I to jest droga, po której możemy iść.
Panie Stanisławie?
Rzeczywiście chory człowiek, cierpiący, jeżeli patrzy na krzyż, jak Chrystus cierpiał, jeżeli rzeczywiście wczuje się w to cierpienie Chrystusa, na pewno jest to, jest mu lżej, jest, wie, że jakby Jezus razem z nim cierpi. Więc na pewno to cierpienie jest bardziej może takie, które może przeżywać. Tak samo Matka Boża. Ona też przecież cierpiała, tak cierpiała przy przekonającym synu i też w różnych sytuacjach. Także zwracanie się do Matki Bożej Bolesnej, czy też w ogóle do Matki Bożej dla chorego jest to ogromna ulga, ogromna sprawa. Także powinniśmy jak najczęściej zwracać się do Matki Bożej.
Czy każdemu choremu można powiedzieć, zjednocz swoje cierpienie z krzyżem Chrystusa?
Myślę, że nie. Nie można każdemu powiedzieć. Trzeba rzeczywiście poznać człowieka też od wewnątrz. Ja miałam taki przykład, mogę dać przykład.
Tak,
miałam pacjenta bardzo ciężko chorego. Wiadomo było, że sytuacja już jest nie do uratowania. Był już po drugiej operacji, wysoko postawiony. To były czasy takiej ostrego komunizmu. Z wysokim tytułem, także rzeczywiście nie było mowy o tym, żeby jakoś do niego podejść. Ale któregoś razu już ja tak przyszłam do niego i mówię, proszę pana, nie jest dobrze, ale możemy w jakiś sposób pomóc. Więc mówi, w jaki? Ja mówię, ja się chcę za pana pomodlić. Mówi, pani za mnie? Dlaczego pani się zechce? Ja mówię, bo mam takie życzenie, jeżeli pan pozwoli. On mówi, no wobec tego proszę. I ja wtedy, to był taki moment, że ja sama nie wiedziałam, jak to zacznę, ale zaczęłam mówić, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. I on słuchając, patrzy się na mnie i mówi, proszę Panią, jak byłem małym chłopcem, to mówiła to moja mama. Nagle pojawiły się w jego oczach łzy. Proszę sobie wyobrazić, ja już wiedziałam, że Matka Boża go chwyciła. I mówię, proszę pana, proszę przemyśleć, jest sakrament chorych, może to będzie uzdrowienie. Ja przyjdę za godzinę. Rzeczywiście przyszłam za godzinę, on mówi, proszę panią, a może rzeczywiście ja spotkałbym się z księdzem, bo ja już wcześniej na ten temat rozmawiałam, aczkolwiek on od razu mówił, że nie, z żadnym kapłanem, nie ma o czym mogli mówić. No i ja poprosiłam kapłana, był u spowiedzi, przyjął komunię święte, sakrament chorych. I na drugi dzień odszedł do Pana. Także tu Matka Boża i tak ewidentnie.
Jak się Pani wydaje, oprócz interwencji Pana Boga w takim czynniku ludzkim, co było tym momentem przełomowym? Dlaczego się zgodził?
To chyba przez zaskoczenie być może, ale poza tym wiedział, że on się bardzo źle czuje, że jest słaby, że jego życie było tak bardzo, bardzo pokręcone, bardzo, bo on mi wcześniej już opowiadał o różnych sprawach. Ja powiedziałam, że ja nic nie mogę, ja mogę wysłuchać, ale tu może tylko pomóc kapłan. I myślę, że to był taki moment i te słowa zdrowaś Maryjo po prostu uzmysłowił mu, że to jego mama, że to jego mama się modliła, a on jeszcze wiem, że mama odeszła, jak on był młodym chłopcem. Więc być może, że to właśnie może jego mama może.
Wiele osób podkreśla, że w takich momentach kluczowe jest to, czy ja mogę się za ciebie pomodlić.
Tak.
To pytanie bardzo proste, czy ja mogę, czy ty pozwolisz. Nie, że ja cię uzdrowię od razu, czy coś zrobię, czy kogoś przyprowadzę, tylko czy ja mogę, czy mi pozwolisz na coś, co mogę zrobić tak czy inaczej, ale czy ty pozwolisz?
Tak,
i to świadectwo też, właśnie tak. Wyzwolenia też z różnego rodzaju nałogów, że czy pozwolisz się nad sobą pomodlić? Czy pozwolisz się modlić za twoje wyzwolenie z nałogu? Módl się. Odpowiedział mąż żonie, za chwileczkę rozpoczął się proces jego wyzwolenia na przykład, tak, albo tak jak pani tutaj mówi o tej osobie, że zgodził się na modlitwę i Pan Bóg zaczął już działać
tak,
i pracować.
I to było ewidentne, działanie. Za to byłam tak wdzięczna Panu Bogu, do dzisiaj zresztą. Zresztą to nie był jeden przypadek w życiu moim, ale rzeczywiście.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Może jeszcze do audycji?
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się, zabranie głosu. Jeżeli radioodbiornik jest włączony, to prosimy o wyciszenie.
Dobrze. Małgorzata Polubuskie. Mój mąż od 12 lat choruje, przeleko choroba skóry. No i różnie to znosi. To jest ta choroba, raz jakby się zaognia, raz troszeczkę łagodnieje, ale jest nieuleczalna. Podejście mojego męża na początku dla nas to był oczywiście szok, ale jesteśmy rodziną wierzącą. Mąż może mniej przez tą chorobę właśnie, mąż jakby się nawrócił. Jakieś 4 lata temu powiedział, że on tą chorobę przyjmuje, ale się pyta: Panie Boże, skoro dałeś mi tą chorobę, to powiedz mi po co? Zadał takie pytanie, bo ja chcę wiedzieć. Teraz właśnie 2 tygodnie temu byliśmy w Świętej Wodzie na pielgrzymce. Może akurat dzisiaj wyjechał do pracy, bo za tym byliśmy na grobie, ale właśnie szkoda, że on sam by nie mógł tego powiedzieć. Ale chcę powiedzieć, że zwraca się też do Matki Bożej i jeżeli Matka Boża będzie chciała mnie uzdrowić, to tak będzie. Budująca jest ta wiara, czyli chciałam powiedzieć też, że mamy też 2 dzieci, jakby wszyscy z mężem pomagamy mu. Dzieci trochę doszły od Pana Boga, ale widzą, po prostu jesteśmy razem, pomagamy, modlimy się tyle, ile przynajmniej ja z mojej strony. I chciałam pocieszyć te wszystkich, którzy chorują, że zawsze potrzebna jest ta druga osoba. Jeżeli jest miłość i zgoda w rodzinie, to bardzo to łatwiej tą chorobę się przychodzi. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Bardzo gorąco dziękujemy. Pozdrawiam Pani Małgorzato. My przejdziemy do naszej Pani Małgorzaty. Ksiądz Kustosz na pewno chce podziękować, że Pani Małgorzata z mężem z Lubuskiego przyjechali.
To oczywiście, takich spotkań jest bardzo wiele. Właśnie nie zawsze Kustosz zdąży, ale z Matką Bożą ci ludzie się spotykają też w Świętej Wodzie.
A my przejdziemy do Pani Małgorzaty, bo przed chwileczką Pani Małgorzata z Lubuskiego mówiła o tym, co powinien powiedzieć jej mąż, ale nie mógł. Co mówi pani mąż na temat całej tej sytuacji związanej z Urszulą, z waszym doświadczeniem rodzinnym? Jak to przeżywa mężczyzna z punktu widzenia kobiety? Bo to wiadomo, że mężczyzna ubrałby to zupełnie inne słowa.
Tak, wydaje mi się, że mężczyźni no niestety są inni, tak? Inaczej przeżywają, inaczej w ogóle żyją, inaczej się zachowują. I to jest naturalne, natomiast mój mąż, można powiedzieć, tak gdzieś wewnętrznie bardzo cierpi, bo on był bardzo przywiązany do Uli. Mój mąż bardzo kocha swoje dzieci, Magdalenę i Urszulę. Wiem, że kocha mnie i każda rozłąka dla niego to jest wielki taki dramat, można powiedzieć, tak? Bardzo to przeżywa. Jest emocjonalnie kochliwy, nie? Więc u niego rozstanie z Ulą to tak naprawdę była potężne podjęcie potężnej decyzji. Bo kiedy Ula już leżała, to były ostatnie jej chwile, można powiedzieć minuty. Pewien kapłan powiedział do niego, bo u nas było właśnie czy to jakoś tak, że Pan Bóg przyprowadził 4 kapłanów w chwili śmierci Uli do domu, przywołał ich. I w chwili tej pamiętam, że jeden kapłan powiedział: Krzysiu, ty nie oddałeś Uli Bogu. Ty po prostu jej nie oddałeś. I pamiętam, jak on podszedł do niej, do łóżka, wziął ją za głowę i powiedział: Panie Boże, to jest Twoje dziecko, ja Ci je oddaję. To jest Twoja córka, Urszulko. To jest Twój tatuś. Prawdziwym Twoim tatusiem jest Bóg. Ja jestem tylko cieniem, jestem tylko ziemskim ojcem. Idź z Nim. I praktycznie no, to był już moment, jak Ula odeszła. I z tego, co zauważyłam, to tak naprawdę minęło 5 lat. Mój mąż bardzo się cieszy, że oddał. Że prawdziwie stanął w tej takiej otwartości serca i powiedział: tak, Boże, to jest Twoje dziecko. I na dzień dzisiejszy myślę, że dzięki temu, dzięki tym słowom, które wypowiedział prosto do Boga, faktycznie to cierpienie teraz inaczej znosi, tą tęsknotę inaczej znosi.
A pani jest jego żoną, czy Pana Boga żoną?
A ja? Żoną swojego męża. Aczkolwiek Pana Boga bardzo miłuję. Tak.
Na razie nie oddaję Pani.
Nie.
Jak możnie. Pozdrawiam Pana Krzysztofa, jeżeli nas słucha, jest obecny z nami tu przy żonie, przy naszym temacie. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam Marian z Warszawy. Byłam blisko Świętej Wody, jadąc do Sokółki 2 lata temu, czy prawie 3, znaczy z Sokółki, z pielgrzymką z Warszawy, i proszę sobie wyobrazić, że kierowca już nie miał czasu i tylko minęliśmy Świętą Wodę i bardzo cieszę się, że dzisiaj ze Świętej Wody jest audycja, ale mam ten niedosyt i muszę tam kiedyś zajrzeć. I to było taki paradoks, że myśmy bardzo chcieli, widać było te krzyże i widać było z daleka. No ale chciałam powiedzieć, po pierwsze pozdrowić serdecznie Panią, która wzruszyła mnie tym heroizmem i tą wiarą, ale tak pomyślałam sobie, że jak czytałam Treny Kochanowskiego kiedyś, to pamiętam tę Urszulę i potem podobno to mi mówił ktoś, kto analizował te treny, że wiele lat po tych trenach nie nazywano dziecka Urszula. To nie był jakiś zabobon, tylko po prostu przez to, że Pan Bóg zabrał, to piękne, że Jego wola się stała, że po prostu nie było to imię popularne. Teraz jest popularne i mam dużo znajomych zupełnie zdrowych o tym imieniu. Ale chciałam jeszcze dodać, że rozmawiając o cierpieniu, nie zawsze to cierpienie jest fizyczne. Na przykład ja miałam szczęście czy nieszczęście, właściwie to teraz sama jestem u kresu prawie może drogi i pamiętam moją mamę, która cierpiała całe życie chyba i ja nie rozumiałam tego, a teraz to już rozumiem, ponieważ była po powstaniu wywieziona do obozu pracy, a jej mąż do Mauthausen, a byli 3 miesiące po ślubie i jak mama wróciła, to chciała to życie swoje ułożyć. Bo na tych gruzach tego swojego życia i na gruzach Warszawy. I ja pamiętam taką Warszawę. I ja byłam takim dzieckiem z małżeństwa wyswatanego. Czyli ja też cierpiałam cierpieniem mojej matki. I nie bardzo to rozumiałam. Ojciec nawet porwał fotografię tego pana. Zresztą bardzo nie znałam go, ale z Kresów pochodził, tak jak moja mama. I ja teraz, po latach, jak mamy już nie ma, bo nie chcę mówić o swoich cierpieniach. W ogóle co do cierpień, przepraszam, jeszcze dodam, jest taki piękny wiersz Anioła Śląskiego, który wyczytałam w starej, stuletniej książeczce do nabożeństwa. Uszło szczęście i próżno dotąd za nim chodzę. I odpowiedź: nie uszło. Czeka ciebie na krzyżowej drodze. To, co ojciec Benedykt mówił i księża również, że po prostu jest to nasze życie z drogą krzyżową. Ale nie rozumiałam tego, jak mama płakała i robiła trochę krzywdę nam. Ale ja to wiem, że cierpienie fizyczne to jest jedno, a czasami ja ją podziwiam, że miała siłę podnieść się, stworzyć rodzinę. Ja byłam chora, więc do Częstochowy na wielu pielgrzymkach była, żebym wyzdrowiała jako dziecko. Podziwiam jej heroizm, bo ja już taka silna nie jestem, ale uważam, że cierpienia psychiczne często, właśnie takie jak matki, która nie była nie do rozwiązania. I teraz mam taki, pod koniec mojej drogi w pewnym sensie, bardzo mam do siebie żal, że nie bardzo ją rozumiałam. Ale trochę czułam się taka winna trochę. I ojciec, w każdym razie ta wojna, to też wspomniał ojciec chyba Benedykt, że to było straszne, jak myśmy się czuli tuż po wojnie, jak te dzieci, jak ci rodzice. Teraz są inne czasy, ale są inne też problemy. Chciałam tylko powiedzieć o tym cierpieniu psychicznym. Serdeczne dzięki z Bogiem i pozdrawiam te okolice, bo to moja mama z tamtych stron, to znaczy z Grodna, ale Sokółkę znam i do Świętej Wody zajrzę. Serdeczne dzięki, z Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. I zapraszamy do Świętej Wody. Jak przyjmować i przeżywać cierpienie? W świadectwie też Pani Małgorzaty rozmawialiśmy o tym, jak powstawać po przeżytym cierpieniu, po przeżytej chorobie, gdy okazuje się, że jesteśmy zdrowi, albo jak powstawać, gdy odszedł ktoś najbliższy. Musieliśmy kogoś pożegnać i to jednocześnie będzie podsumowanie już naszej audycji tego czasu w rozmowach niedokończonych. Jak przeżywać i przyjmować, przeżywać i teraz jak powstawać z cierpienia. Gdybyśmy kilka słów, ksiądz Jarosław.
Myślę, że tylko dotknęliśmy tematu. Ledwie co dotknęliśmy. I sądzę, że znosić, przyjmować cierpienie, do tego jest potrzebny Pan Bóg. Jest wtedy łatwiej. Jest z Panem Bogiem dzielone to na pół. Jeśli człowiek ma głęboką wiarę. I tak myślą, sięgnąłem do 30 kilku lat wstecz, na koniec. Myślę, że będzie wspaniałym gestem z mojej strony pozdrowienie. Pozdrowienie pracowników z obecnego USK. W większości są już emerytami, ale część pracuje. Wielu z nich pamięta mnie, ja też. Ze szpitala miejskiego też. Do tych, którzy pracują na nocnej zmianie, macie tylko jeszcze 7 godzin do końca dyżuru. Pragnę życzyć spokojnego dyżuru.
Dziękuję, pozdrawiamy również. Ksiądz Jarosław Winnicki, dzisiejsze kaznodzieja. Podczas mszy świętej sprawowanej w grocie Matki Bożej Bolesnej w sanktuarium w Świętej Wodzie. Pani Stanisława, słowa podsumowania.
Ja może też o tym przeżywaniu, ponieważ ponad rok jak odszedł mój mąż, rzeczywiście to bardzo trudne było, bo to był nagły zgon. Mąż zdrowy, wysportowany. I było rzeczywiście, był moment naprawdę trudny, ale dzięki wierze, i tak zastanawiałam się, jak mogą czuć się ludzie, ci, którzy nie wierzą, jeżeli tak nagle ktoś odchodzi. Więc ja uważam, że tylko z Bożą pomocą, z stawiennictwem najlepszej matki, matki matek, można naprawdę to spokojnie przeżyć. Z czego jestem przykładem, jak tu ksiądz Marek wie i tak wszyscy. Także spokojnie, naprawdę można przeżyć. Odszedł do Pana, Bóg daje, kiedy chce i zabiera, kiedy chce. Więc może tyle.
Kogo Pani pozdrawia?
Ja też pozdrawiam właśnie wszystkich pracowników USK, kliniki, ogólnej kliniki chirurgii ogólnej, tak samo moje dzieci, moje wnuki, moich przyjaciół, no i oczywiście koleżanki z Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich.
Ksiądz Marek?
Ja bym powiedział, że przy znoszeniu cierpienia bardzo ważna jest obecność osób, które kochają. Każdy człowiek tego potrzebuje. Dziecko, osoba starsza, niedołężna. Wszyscy potrzebują bycia przy tym cierpiącym. Bycia po prostu takiego naturalnego z miłości. I modlitwa wstawiennicza, często za te osoby, nawet których nie znamy, aby wspierać, dodawać im duchowo mocy w przezwyciężaniu tego cierpienia. To takie chyba te dwie rzeczy, takie bardzo istotne.
Pozdrowienia dla?
Pozdrawiam też społeczność szpitala 10. klinicznego w Białymstoku, wszystkie dzieci, które są chore, te poważnie chore, które wracają swoimi chorobami, z cierpieniami. Teraz też te leczące się klinice onkologicznej, rodziców tych dzieci, personel. I pozdrawiam w ogóle wszystkich, których spotkałem na drodze swojego życia.
Dziękujemy. Pani Małgorzata?
Jak powstawać z cierpienia? Myślę, że tego radia słuchają przeważnie chrześcijanie. I życzę każdemu, aby nie bał się, nie lękał się drogi na Eucharystię, drogi do sakramentu pokuty, pojednania. Bo to jest jedyna droga, która pomoże powstać z cierpienia. Nie ma innej drogi, jak przez Maryję do Jezusa. I wydaje mi się, że w tym momencie jest najlepszy różaniec, modlitwa, westchnienie, przywołanie Matki Przenajświętszej, aby obturiła nas swoimi rękoma, dłońmi, aby nas poprowadziła dalej. I tego życzę każdemu człowiekowi. Bo każdy z nas na swój sposób w tym życiu, na ziemi, cierpi. I niech to wszystko będzie na chwałę Pana Boga Ojca i Maryi Dziewicy.
Dziękujemy, Pani Małgorzato. Pozdrowienia dla?
No przede wszystkim to chciałabym pozdrowić swoich najbliższych, mamę, rodzeństwo, ich rodziny, swojego męża, moją córeczkę Magdalenę, Ulę i moich teściów i ukochańszych i oczywiście wszystkich ludzi na całej ziemi, za których się modlę i obiecuję modlitwę.
Dziękujemy. I gospodarz, ksiądz Alfred Butwiłowski.
Dziękuję bardzo, że w tym czasie jubileuszu 300 lat świętej wody, przeżywając ten pierwszy rok, bo tak się złożyło, że mam 3 lata, ten rok jest poświęcony właśnie grocie i rozpoczynamy ten jubileusz właściwie tak na początku z ludźmi chorymi, cierpiącymi, ci, którzy tutaj przychodzą do świętej wody, bardzo często ze swoim doświadczeniem bólu, cierpienia, dźwigania krzyża. Cieszę się bardzo, że takie miejsce, które tutaj 300 lat istnieje, gromadzi właśnie tych ludzi, którzy przychodzą tutaj z wiarą. Ale pragnę dodać, że ktoś mi ostatnio wytłumaczył, że w tym miejscu, czy przed Matką Bożą, czy na Górze Krzyży, czy nawet w naszej świętowolskiej grocie, albo w ogóle w tym całym miejscu, któremu na imię Święta Woda, każdy coś dla siebie znajdzie, może właśnie taki, który może czasami przyjdzie i chce przyjść. A widzę, że takich ludzi jest bardzo wiele. Przychodzi teraz na Dni Matki Bożej z Lourdes, które odprawiamy od maja do września, a jednocześnie przychodzi niosąc swój krzyż, swoje cierpienie, swoje doświadczenia, stąd te łaski, które płyną z sakramentów świętych, sakrament pokuty, nawet w tym lasku pojednania i ta radość przebywania chorych, rodziny chorego, tych wszystkich, którzy tutaj są i są w miejscu właśnie tego działania Matki Bożej i takich świadectw, które tutaj bardzo często i do nas jako do kapłanów docierają, ale tak samo są wypowiadane w historii takich świadectw, jak tutaj bardzo często słyszymy. A przy okazji tego spotkania chciałbym jak najbardziej pozdrowić i moją mamę jeszcze żyjącą, która ma złamaną rękę i na pewno słucha i troszeczkę cierpi. Rodzinę najbliższą, parafian, a zwłaszcza chorych. Tych, którzy bardzo często dzwonią i proszą o tą modlitwę i zawsze odpowiadam, że pamiętamy, bo czy przy grocie, czy przy sprawowanej ofierze mszy świętej, zwłaszcza w godzinie Bożego Miłosierdzia. No i tych wszystkich, którzy odwiedzają to miejsce, tak jak tutaj ci, którzy z nami łączyli w studio i na pewno po tym spotkaniu, które chociaż było tak wielko, nie wiadomo, bo było dość trudno przeżyć, kiedy z rana pada deszcz, przychodzi słońce, deszcz i ten różaniec, który nas jakoś tak połączył przez radio i przez telewizję, mimo wszystko jednak był zanoszony za ludzi chorych, zakończył się przy grocie, a później ulewny deszcz zamknął całe spotkanie, a teraz trwamy w rozmowach niejako dokończonych, które biega końca, dziękując wszystkim naszym księżom, biskupom, kapłanom i wiernym czcicielom Matki Bożej, którzy tutaj są, zapraszam do Świętej Wody.
Już za chwileczkę tutaj ze Świętej Wody modlitwa brewiarzowa, modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. Zapraszam Państwa do pozostania razem z nami, a za udział w rozmowach niedokończonych dziękuję zarówno gościom w studiu, jak i naszym radiosłuchaczom przed radioodbiornikami. Wspólne modlitwy na zakończenie dnia, czyli komplety. Modlitwę poprowadził ksiądz Marek Gryko.
Boże Wejrzyku, wspomożeniu memu.
Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjmij właśnie Boże prawy, a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali. Twoje oczy odwrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nasz szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy. A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu mnie nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstany i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły swej udziel cudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku. Spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo,
Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadzieją nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łezpa dole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę. Dziękujemy też za udział w rozmowach niedokończonych. Razem z nami byli ksiądz Marek Gryko, kapelan Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ksiądz Jarosław Winnicki, tutejszy duszpasterz i kaznodzieja, ksiądz Alfred Butwiłowski, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wasilkowie Świętej Wodzie. Razem z nami też pani Stanisława Zimnoch, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku oraz pani Małgorzata Jeromin. Gorąco i serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich, którzy przygotowali tę uroczystość. Pozdrawiamy pasterzy Kościoła Białostockiego. Dziękujemy za obecność księdzu biskupowi Henrykowi Ciereszko, chórowi z Supraśla. Też gorąco i serdecznie pozdrawiamy księdza Tomasza Niewińskiego, który był komentatorem dzisiejszego spotkania. Dziękujemy za wszystkie ofiary, wszystkie dary serca złożone w procesji z darami podczas tej liturgii eucharystycznej i oczywiście dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na rzecz Radia Maria i telewizji Trwam. Przypominamy o ewangelizacji, że istnieje Radio Maryja. Zapraszamy do jego słuchania. Zapraszamy do ewangelizowania o tym, że istnieje telewizja Trwam. A tych, którzy mieliby wybrać nieodpowiednią szkołę albo nie wiedzą jaką, to niech wybiorą tę, która funkcjonuje przy Radiu Maryja i telewizji Trwam. Zapraszamy na dziennikarstwo, zapraszamy na politologię, na kulturoznawstwo, też na informatykę. Naprawdę, naprawdę warto. Wywołał nas ojciec Grzegorz Moj, któremu go też pozdrawiamy, któremu dziękujemy. Przekazujemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu, zapraszając Państwa do pozostania razem z nami. Kolejne ciekawe rozmowy tuż po północy z kolejnym ojcem pełniącym dyżur na antenie Radia Maryja. Program realizował pan Waldemar Leszczyński. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.